Szanowni Państwo, naszym dzisiaj gościem jest pani Temida Stankiewicz-Podchorycka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Witam bardzo serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam ojca, witam serdecznie wszystkich naszych słuchaczy.
Poruszaliśmy temat Kościół i przyroda, a wolność artystyczna czy działania z premedytacją, to też pani... temat wykładu czy prelekcji powiemy podczas konferencji, jaka odbyła się dokładnie tydzień temu, jeszcze Polska nie zginęła wieś. Pani była wśród zaproszonych gości, tych, którzy mówili do zgromadzonych w hali sportowej w Toruniu. I chciałbym, żeby pani może teraz w czasie naszych rozmów, bo jako krytyk teatralny pani obraca się właśnie w tej sferze. Myślimy zawsze o tej odpowiedzialności, o jakości życia artystycznego, tego, co jest nam proponowane. Ale gdyby pani mogła pokazać, jak traktowany jest człowiek jako postać w przedstawieniach, w teatrze, tak, czy w dzisiejszym teatrze, jakoś budując to na kanwie tego, o czym pani mówiła tydzień temu do nas. Słyszeliśmy zresztą to na antenie też Radia Maryja i oglądaliśmy ten wykład też w telewizji Trwam.
Dziękuję bardzo. Pewne tezy, pewne refleksje tutaj powtórzę, bo to się od soboty, od ubiegło tygodniowej soboty nie zmieniło, niestety, na dobre. Sytuacja taka dość patowa, jeśli chodzi o prezentowanie postaci człowieka w sztuce, w przedstawieniach teatralnych, w ogóle w kulturze szeroko, jest, krótko mówiąc, wołająca o pomstę do nieba. Przede wszystkim głównym grzechem teatru i w ogóle sztuki współczesnej jest pozbawienie człowieka największego wymiaru, to znaczy wymiaru transcendentalnego. To zamiast duchowości człowieka, człowieka się uprzedmiotawia, czyli odejmuje się człowiekowi to, co stanowi o istocie człowieczeństwa. I zaniża się go do zupełnie wprowadza się go jak gdyby do zupełnie innego, sprowadza się go do zupełnie innego poziomu. Ponieważ bardzo modne jest w tej chwili, bardzo modne są w tej chwili organizacje, rozmaite organizacje ekologiczne, które ja nazywam pseudoekologicznymi, ponieważ one więcej szkody przynoszą aniżeli pożytku i stały się organizacją taką, którą określiłabym, że to jest organizacja do wynajęcia, oczywiście za odpowiednią opłatą. I te właśnie organizacje budują jakąś taką pseudofilozofię, która, na bazie której zrównują człowieka z pozostałymi gatunkami, to znaczy z innymi bytami żywymi, ale nie tylko, bo także z roślinami, na przykład z drzewem. No, to wszystko ma miejsce, także odzwierciedla się także w teatrze, na scenie teatralnej. Jak mówię, najbrutalniejszą sprawą jest to, że uzwierzęca się człowieka, odejmuje się mu duszę i nadaje mu się cechy zwierzęce. I nie tak dawno, nie wiem, chyba 2-3 sezony temu, może troszkę więcej, w teatrze na scenie narodowej w Warszawie, a więc najbardziej prestiżowej scenie w Polsce, był prezentowany spektakl Soplicowo, kreska, myślnik, owoc li pos, czyli Soplicowo czytane także od końca. Czyli jeszcze raz powtarzam tytuł tego spektaklu. Soplicowo, myślnik, owoc li pos. Czyli ta druga część jest odwrotnością Soplicowa. A rzecz dotyczyła pana Tadeusza Adama Mickiewicza. I jak ten pan Tadeusz został zrealizowany, to aż przepraszam, używając takiego języka niezbyt może polskiego, chatko powiedzieć. Otóż ludzie byli tam właściwie sprowadzeni do zwierząt, do zachowań zwierzęcych. Nie mówili, lecz szczekali, warczeli na obcego, kiedy przechodził. Pożywienie podawano w misce, którą stawiano na ziemi, na podłodze, i człowiek niczym zwierzę, niczym pies do tej miski po prostu chłeptał to jadło, to pożywienie. No naprawdę przykro o tym mówić, a nie mówiąc już o tym na to patrzeć. To było już takie upokorzenie takie upokorzenie człowieka, że chyba wydawałoby się, że bardziej nie można. Ale okazuje się, że jest takie, można powiedzieć, że teatry ścigają się na zaskakiwanie widza, na sprowokowanie widza, na zaszokowanie widza. W poprzedniej części naszego spotkania, w tej części telewizyjnej, mówiłam, czym jest szok i prowokacja. Te dwa elementy, które dzisiaj są właściwie w każdym teatrze, właściwie w każdym przedstawieniu. Szok i prowokacja wzmocnione wulgaryzmem słowa i wulgaryzmem obrazu. I to są elementy, które nie są przypadkowe. One mają pewne rzeczy do załatwienia. Otóż tak, z teatru, już jak wcześniej też mówiłam, wyparował duch. Z teatru wyparowało tym samym sakrum. Nie ma mowy o tym, żeby coś, prawda, jakaś przestrzeń pozostała pusta, niezagospodarowana. Więc w to miejsce weszło profanum. I teatr, ten szok i prowokacja w teatrach oraz używanie wulgaryzmu językowego, wulgaryzmu obrazowego, wszystko to jest nasycone silną agresją niejednokrotnie, przemocą, silną mową nienawiści także. Skandaliści posuwają się do zupełnie niecnych obrazów. To nie chciałabym tutaj przytaczać Państwu na dobranoc, bo to nie godzi się wręcz. Niemniej jednak chcę powiedzieć, tak jak już powtórzyć to, co powiedziałam w tej części telewizyjnej, zwłaszcza do tych Państwa, którzy nie słuchali, nie oglądali tej części pierwszej, że szok i prowokacja oraz wulgaryzm to są elementy, które są wykorzystywane w tak zwanej inicjacji, takiej, którym się zajmują ci, którzy uwielbiają różne czarne msze, księcia ciemności, krótko mówiąc. Te właśnie, te prowokacje są oczywiście adresowane do publiczności siedzącej na widowni, ale ta publiczność nie jest świadoma tego. To nie jest tak, że ludzie wiedzą, co się za tymi prowokacjami, co się za tym szokowaniem kryje. A tu chodzi o to, żeby dokonać pewnej transgresji, czyli przekroczenia pewnego progu, przekroczenia pewnej granicy. Ta granica jest bardzo wyraźna, bo jak mówi nam Pismo Święte, jak Kościół nas uczy, Kościół katolicki jak nas uczy, jest granica. Granica jest bardzo konkretna. Zło to jest zło, dobro jest dobro, prawda? I tu nie ma przejścia takiego bardzo płynnego. To nie może być. Zło jest określone złem po prostu. I to trzeba widzieć i tak to trzeba nazywać. Nie można tego inaczej nazywać. Nie można tego jakoś opisywać, nie używać tego słowa. I to samo dotyczy dobra. Tymczasem w tej transgresji chodzi o to, żeby przekroczyć trzy najważniejsze wartości, które powinny budować sztukę, a mianowicie piękno, dobro i prawda. I te trzy wartości, które są, uważam, że to jest fundament sztuki, nie każdej sztuki, że to jest fundament literatury, to jest fundament w ogóle kultury całej. Piękno, prawda, dobro. To te właśnie wartości ulegają transgresji, są przekraczane. Szok i prowokacja przekraczają tę granicę. I w związku z tym to piękno i dobro i prawda zostają zamienione na brzydotę, na zło i na fałsz, na kłamstwo. Wiadomo, kto się posługuje takimi antywartościami, prawda? Kto uwielbia kłamstwo? Szatan. Więc dzisiejsza sztuka, w ogóle właściwie prawie cała przestrzeń kultury, a nawet nauka czasem popiera tego typu przedsięwzięcia. Poddany jest jak gdyby takiej właśnie satanistycznej, takiemu działaniu satanistycznemu. Nie wiem, może nie wszyscy ci, którzy posługują się szokiem i prowokacją w teatrze, może nie wszyscy reżyserzy zdają sobie z tego sprawę, że wchodzą w jakiś krąg wtajemniczenia bardzo niebezpiecznego i pociągają za sobą całą tę publiczność, która siedzi w tym momencie w tym samym momencie właśnie na widowni. Taka siła mowy nienawiści, agresji i przemocy, która się, przepraszam za słowo, przewala przez scenę, ona bardzo się odbija na publiczności. Tym bardziej, że jesteśmy w tym samym czasie, następuje nadawanie i odbieranie, czyli na scenie są żywi aktorzy, a na widowni siedzi naprzeciw nich siedzi żywa publiczność. I wszystko, co się dzieje na scenie, w tym samym czasie jest odbierane. Czyli zauważmy, jak silny wpływ na kształtowanie naszych myśli, naszych postaw, naszego morale, naszego sumienia, naszego światopoglądu ma teatr. Żywa sztuka.
Teatr też się kiedyś zrodził. Wiadomo, że następowały też zmiany, chociażby wielkie reformy. Pani wspomniała to Soplicowo owoc ilpos suplement, bo autor pisze, reżyser, że to surrealistyczny teatr, bo gdzieś ten XIX wiek, teatr realistyczny, naturalistyczny, a tutaj surrealistyczny. I tak zainteresowałem się tym, co pisze, bo pani mówi, że nieraz jako krytyk teatralny pani opisuje to, co widzi i ktoś inny i jakby jedno do drugiego w ogóle nie przystaje. I on mówi tak, że to nie przedstawienie nie o panu Tadeuszu, Adamie Mickiewiczu, ale o świecie, który się nie ima tego Mickiewicza, świecie, do którego pan Tadeusz nie trafił. To nie jest przedstawienie aluzyjne czy polityczne. Staram się uciekać od tych tematów. Próbuję opisać stan ducha, stan gnuśności, izolację. To świat, który jest połową Polski, która nie przeczytała książki, która nie mówi dlatego, że reżyser jest tak postanowił, tylko nie mają potrzebę mówienia. Wszystko już dawno sobie wyjaśnili. Polska jest podzielona na więcej niż tylko dwie części. To spektakl o tej trzeciej, milczącej części. Więc wydawałoby się, że to
Tak. Dopisywanie filozofii Expo. Więc przede wszystkim, jeśli chce w ten sposób, tak ja znam tę wypowiedź Cieplaka, jeśli reżyser chce w ten sposób opowiadać świat, opisywać naszą współczesną cywilizację, nas samych, to niech napisze, albo niech zamówi u kogoś współczesny tekst. Dlaczego ma przerabiać intencje, myśli zawarte w panu Tadeuszu? Dlaczego ma przerabiać pana Tadeusza? Dlaczego tytułem się posługuje? Ale właśnie, kiedy na afiszu jest nazwisko Adama Mickiewicza, a obok reżysera Piotra Cieplaka, to jest jakiś awans, prawda? To jest awans taki intelektualny, prawda, snobistyczny, no to coś znaczy. Obok Adama Mickiewicza Piotr Cieplak, no to coś znaczy. Więc wielokrotnie o tym już pisałam i mówiłam, że jeśli jestem za tym oczywiście, że należy opisywać współczesną rzeczywistość, współczesną cywilizację, w której jesteśmy, żeby to jakoś pobudzało do refleksji czytelnika, widza, ale to niech to się dokonuje za pomocą tekstów specjalnie w tym kierunku napisanych, które są temu poświęcone, a nie dokonywanie rzezi na klasyce, która czemu innemu jest poświęcona, którą pisał autor dlatego, że chciał nam coś bardzo ważnego powiedzieć. I zabijanie tej intencji autorskiej, ta rzeź na literze tekstu, na literze oryginalnego tekstu, uważam za rzecz niedopuszczalną. W Japonii jest teatr japoński, nazywa się No. To jest taki bardzo tradycyjny ich teatr narodowy. Narodowy nie z nazwy, narodowy z miejsca w kulturze. I on jest bardzo tam szanowany i bardzo pielęgnowany. Jest nawet ustawa zabraniająca, ustawa, która zabrania dokonywania jakichś eksperymentów na takim teatrze. On ma być podawany tak, jak został stworzony i tak, jak funkcjonował i funkcjonuje nadal przez wieki, przez lata, przez pokolenia. Jeśli chodzi o na przykład o Teatr Żydowski w Warszawie, było kiedyś przedstawienie w Teatrze Żydowskim pod tytułem Tradycja. Oglądałam to przedstawienie. Tam w sensie artystycznym, jeśli chodzi o kwestię artystyczną, to tam miałam różne uwagi. Natomiast to, co mi się podobało bardzo w tym przedstawieniu, to to, że jest szacunek dla tradycji, że jest pielęgnowanie tej tradycji, że ta tradycja przechodzi w tym narodzie z pokolenia na pokolenie. I ja po prostu im zazdroszczę tego, bo uważam, że my mamy tyle wspaniałych rzeczy, które należą do polskiej tradycji, dalszej, bliższej. Mamy taki fundament, na którym można budować wspaniałe rzeczy. I ten fundament jest niszczony perfidnie na naszych oczach. I to jest, jest na to przyzwolenie. Jest na to przyzwolenie także nie tylko nas jako widzów, bo my tutaj, jeśli chodzi o narzędzia, no mamy bardzo małe możliwości. Ale jest przyzwolenie także ze strony władz i to przez kolejne ekipy rządzące. Uważam, że powinna wyjść jakaś taka ustawa, która być może jest, ja nie orientuję się, czy nie ma jakiejś podobnej ustawy, ale taka ustawa, która reguluje te sprawy, która nie pozwala dokonywać rzezi na tym, co jest naszą pamiątką narodową. I nie tylko, że ustawa, ale ona powinna być realizowana z całą surowością.
No i też wydaje się, pani wspomniała o Teatrze Narodowym. Tym, wiadomo, w Warszawie niewiele może jeszcze mówiliśmy, ale chociażby ten Teatr Stary w Krakowie, który jakiś czas temu dostał miano narodowego, to też do czegoś zobowiązuje. Czy chociażby to, że mecenat nad teatrem sprawuje ministerstwo, czyli państwo, tak rząd jest. Za to jest, w jaki sposób czuje się odpowiedzialny, bo też myśli z jednej strony o uposażeniu dla artystów, ważne to też jest, ale co prezentujemy, komu prezentujemy, bo przecież do tej Polski też przyjeżdżają ludzie z zewnątrz, krytycy, którzy przypatrują się temu, czy mamy się czymś pochwalić, czy możemy być dumni z tego, co proponujemy sobie.
No więc właśnie, przypomniał mi się przykład Francji, na przykład Molière. Molière jest jako właśnie nie tylko tradycja, ale Molière jako historia Francji. Molière jest traktowany na zasadzie bardzo, bardzo poważnej, jest szanowany i Molière ma swoje stałe miejsce. I nie ma mowy o tym, żeby dokonywano właśnie, tak jak mówiłam wcześniej, rzezi na Molière. Molière jest stałym, jest elementem stałym w repertuarze Francji. Jest tam, zawsze jest jakaś jego pozycja. Natomiast my w Polsce mamy przecież na przykład Fredrę, który jest genialny. To jest genialny twórca, genialny. Kiedyś, dawno temu, jeszcze kiedy żył Andrzej Łapicki, nawet kiedy był dyrektorem Teatru Polskiego w Warszawie, Andrzej Łapicki miał taki zamysł, żeby Teatr Polski w Warszawie był takim domem Fredry właśnie, żeby to był Teatr Fredry, żeby w tym teatrze stale był obecny repertuar fredrowski, no któraś z jego komedii, prawda, żeby była na stałe i żeby to był taki dom, czyli żeby to była pielęgnacja jego stylu, tej słynnej średniówki, łączyłyby się z tym wysokie wymagania artystyczne, wykonawcze, no ale jakoś ten pomysł nie przeszedł. No wielka szkoda, ale ja chcę jeszcze wrócić, ojcze. Chcemy jeszcze wrócić do tego, do pokazania, jak uprzedmiotawiany jest dzisiaj człowiek w teatrze, bo to wszystko ma znaczenie, jedno z drugim się bardzo łączy. Otóż, tak jak powiedziałam wcześniej, że podstawową rzeczą, taką wyjściową, to jest pozbawienie człowieka postaci, bo mówimy o postaciach w sztukach teatralnych, prawda? Jak są te postaci traktowane? Bo nie chodzi o widzów na widowni, to jest zupełnie co innego. Chodzi o postaci, o przedstawienie przedstawienia, które oglądamy, i w tych przedstawieniach postaci ludzkie, jak są traktowane bohaterowie. A więc, jak mówię, pierwszą rzeczą jest pozbawienie wymiaru transcendentalnego. A w dalszym rzucie zniżanie coraz bardziej człowieka do coraz niższego poziomu, zrównanie go z pozostałymi gatunkami, z pozostałymi bytami, a w końcu uzwierzęcenie go i nawet w niektórych przedsięwzięciach pokazanie człowieka jako bytu takiego, powiedziałabym, no, niższego niż zwierzę w tym łańcuchu pokarmowym. I dla mnie takim jaskrawym bardzo przykładem tego jest właśnie film Agnieszki Holland, Pokot, gdzie, jak już mówiłam w poprzedniej części, człowiek jest ustawiony niżej zwierzęcia. Człowiek ma mniej praw niż zwierzę. Człowieka można zamordować, i to człowieka niewinnego, bo tam się dokonuje taka masakra. Bohaterka zabija, z zimną krwią zabija ludzi, dlatego że oni polują na zwierzęta. Ale są to ludzie, którzy są myśliwymi, którzy mają do tego prawo, i to polowanie odbywa się we właściwym czasie, czyli wszystko jest zgodne z prawem. Natomiast bohaterka morduje ludzi bezprawnie. I racje są tak rozłożone, że publiczność, jeśli śledzi i wchodzi jak gdyby w ten film, jakby zaprojektowuje się w ten film, to publiczność przyjmuje rację właśnie tej morderczyni, bo tak jest poprowadzona narracja, perfidnie poprowadzona narracja przez reżyserkę tego filmu. I to człowiek jest tam niżej, traktowany niżej zwierzęcia. Więc ja odbieram ten film także, już mówiłam wcześniej, że dla mnie to jest typowa agitka propagandowa, która została zrealizowana na zamówienie organizacji tych pseudoekologów, o których wcześniej wspominałam. Ale dla mnie jest to także zachęta do właśnie traktowania człowieka w sposób bez żadnego szacunku, traktowania człowieka przedmiotowo, odjęcia mu podmiotowości, traktowania człowieka bez należnego szacunku jako osoby ludzkiej. Traktowanie człowieka po prostu jako kawał biologicznego mięsa. I takie traktowanie człowieka widzę też na scenach teatralnych, gdzie człowiek jest traktowany w sposób właśnie taki biologiczny. Te wszystkie sceny, które są tak wyuzdane seksualnie, które są tak dewiacyjnie pokazywane, z takim natężeniem, z takim nasileniem, tak ekspresywne, to po prostu postać człowieka, która tam występuje, to jest człowiek, który działa jak gdyby jak jakiś robot, jak jakiś przedmiot, a nie człowiek. Ten przekaz jest bardzo silny, tego uprzedmiotowienia człowieka, tego uzwierzęcenia człowieka. Na przykład nie tak dawno, a chcę teraz wyjść troszeczkę poza teatr, nie tak dawno słyszałam w jednej ze stacji radiowych taką wypowiedź pani doktor, weterynarz, która bardzo ubolewała nad losem krowy. A ubolewała dlatego, że krowa ma bardzo ciężkie życie, bardzo ciężki los i jest nieszczęśliwa. A dlaczegoż to jest taka nieszczęśliwa? Ano dlatego, że nosi wymiona i te wymiona są ciężkie. A wszystko to spowodował człowiek, bo człowiek jest tak strasznie chytrą istotą, że musi mieć mleko, prawda? I to właśnie mleko od krowy. A czy nie można mleka pić od innych zwierząt? Zapytuje ta pani. To jest jedna rzecz. A druga rzecz. Człowiek jest mordercą, bo kiedy urodzi się cielak krowie, to ta krowa nie może spełniać swoich macierzyńskich powinności, nie może cieszyć się, nie może po prostu kochać tego cielaka, prawda, tam pieścić go i tak dalej, bo człowiek zabiera tego cielaka na cielęcinę i potem zjada tę cielęcinę. Po dwóch dniach, czy po trzech dniach, przeczytałam z kolei już, bo to była wypowiedź w radiu, natomiast przeczytałam w internecie, już nie pamiętam, jaki to był tytuł, nie pamiętam, wszystko jedno. W każdym razie dotyczyło z kolei kury, o nieszczęśliwym życiu kury. Dlaczego kura jest nieszczęśliwa? No dlatego, że musi znosić jajka, no bo człowiek je jajka, prawda, i musi, i kura jest zmuszona do tych znoszenia jaj. Ojcze, proszę Państwa, przecież to jest, to wydawałoby się, że to jest na użytek jakichś skeczy kabaretowych. Nie.
Czyli drzewo,
to jest prowadzenie...
drzewo też może być nieszczęśliwe, bo cały czas rośnie.
Tak, tak, tak. No właśnie. Czekam tylko na następny jakiś felieton tej pani albo kogoś innego, kto powie, że rośliny są nieszczęśliwe, dlatego że człowiek sadzi te rośliny po to, żeby je potem zjadać, prawda? W końcu, co człowiekowi zostanie do tego, żeby mógł konsumować zupełnie zgodnie ze wszystkimi tymi polityczno-poprawnościowymi filozofiami, które są tworzone w tej chwili przeciwko człowiekowi, bo to wszystko jest przeciwko człowiekowi tworzone. Ta zewnętrzność, o której mówię, wchodzi na scenę do teatru. To teatr jest odbiciem, jest takim barometrem i nastrojów społecznych, prawda, i rzeczywistości pozateatralnej. Więc to wszystko, te wszystkie elementy, o których mówię, a które dzieją się na przykład na zewnątrz, to one w jakiś sposób też pojawiają się w teatrze, może w troszkę innej konfiguracji, ale pojawiają się. Do czego to wszystko prowadzi? Doprowadzi do tego, żeby człowieka upodlić, że człowiek przede wszystkim odebrać mu możliwość decydowania o sobie, o tym, co on będzie jadł, jak on będzie się zachowywał, prawda, w kogo on będzie wierzył, czy on będzie wierzył w Pana Boga, czy nie. To jest narzucanie nam z góry pewnego schematu, według którego mamy postępować. Czyli chodzi o władztwo nad naszymi duszami, chodzi o rząd dusz, żeby nami kierować, ale żeby nami kierować odpowiednio, no to trzeba nas do tego jakoś przygotować, prawda? Czyli trzeba nas osłabić w jakiś sposób, trzeba nam powiedzieć, że my nie jesteśmy najwyższym gatunkiem, nie jesteśmy najważniejszym stworzeniem na ziemi, najważniejszym stworzeniem na ziemi. Trzeba nam powiedzieć, że nie wolno nam jeść tego i owego, prawda? Że nie wolno nam wierzyć Pana Boga, bo niby Pana Boga nie ma, więc trzeba tego Pana Boga usunąć z całej przestrzeni społecznej, z przestrzeni naszego życia wewnętrznego, z przestrzeni naszego życia zewnętrznego, w ogóle ze świadomości społecznej. I wtedy, jak to wszystko się załatwi, prawda, to wtedy zbuduje się zupełnie nowy świat, nowego człowieka. Są takie zamysły, są ci budowniczowie, no przerażający, dla mnie to są po prostu rzeźnicy. Są to ludzie oczywiście, którzy wywodzą się ze środowisk, to jest najkrócej mówiąc, środowisko lewacko-liberalne, które ma własną wizję świata, taką wizję niczańską, czyli wizję bez Boga, wizję świata bez Boga. Wszystko to, proszę Państwa, jak mówię, ma odzwierciedlenie na scenie, bo na scenie nie oglądamy człowieka, który byłby w pełni taką konstrukcją osobową, pełną godności ludzkiej, taką, jak nas Pan Bóg stworzył. Czyli jak powiedziałam już wcześniej, taką należy człowieka rozpatrywać, opisywać w triadzie. Czyli jest duchowość, jest intelekt i jest cielesność, prawda? To jest konstrukcja, która jest nierozerwalna. A tutaj po prostu rozrywa się nas na kawałki. Intelekt jest wyrzucony, bo niepotrzebny, człowiek ma być automatem posłusznym. Duchowość jest wyrzucona i zostaje tylko cielesność. I ta cielesność jest wykorzystywana w niecny sposób w teatrach. Stąd mamy taką ilość przedstawień, które są wypełnione seksem i to takim ordynarnym, w tak ordynarny sposób. Tu nie ma mowy o miłości, proszę Państwa. Nie ma. Tutaj jest tylko po prostu kawałek mięsa używany w obrzydliwy sposób. I te spektakle są nagradzane, te spektakle jeżdżą po świecie i one właśnie formują ludziom że tak powiem, mózgi, formują ich wrażliwości estetyczne, narzucają te wrażliwości estetyczne, swoje właśnie takie, takie patologiczne. Rodzina jest bardzo krytykowana, deprecjonowana, pokazywana jako coś, co nie ma szans na dalsze przeżycie, bo rozpada się. Cały czas jesteśmy atakowani z różnych stron. To nie jest fikcja. To nie jest fikcja literacka. To się dzieje wszystko na naszych oczach. To jest nam serwowane w sposób różny, bo to różnymi drogami idzie. Ale sztuka, a zwłaszcza teatr, to wszystko na scenie komasuje, bo sztuka wykorzystuje te wszystkie nurty zewnętrzne, te wszystkie postmodernizmy, te wszystkie nihilizmy, te new age i tak dalej. Te ruchy okultystyczne, to wszystko się na scenie gdzieś tam łączy, w różnych elementach. Jak się o tym wie, to widzi się. Ale jak się nie wie, no to się po prostu odbiera jako rzecz jakąś niewinną, albo zabawową, albo niegrożącą. A tu to przeciwnie, to właśnie grozi. To jest groźne, zwłaszcza groźne dla młodzieży, na którą teatr wywiera ogromną presję. Do teatru chodzi dużo młodzieży. To jest największy przedział, jeśli idzie o publiczność teatralną. To jest właśnie największy przedział wiekowy. To jest młodzież.
A ktoś się zastanawia nad tymi zadaniami? No bo nawet odpowiedzialność ministra właściwego, czy odpowiedzialność państwa względem na przykład młodego pokolenia, gdy mu proponujemy taką sztukę, takich artystów w takim wyrazie, w takim przekazie, bo chyba nad tym też, prawda? Jak tworzymy, tak myślę, jeżeli chodzi o wyższe uczelnie, czy o szkoły średnie, o szkołę podstawową, jakieś programy edukacyjne, zastanawiamy się nad tym, prawda? Jaki to ma wpływ, jakie to będzie miało skutki. A czy my też zdajemy sobie, a powinniśmy, prawda? Bo to nie jest kwestia jakichś doświadczeń, że my sobie robimy jakieś doświadczenia, bo czy możemy sobie fundować, czy ktoś się na przykład nad tym zastanawia, bo to nie jest kwestia tylko krytyka, że ja sobie mogę jakąś krytykę, felieton na przykład pani przeczytać i ja już wszystko będę wiedział, będę mądrzejszy i będę wiedział, jak spojrzeć na tę sztukę, na tych artystów, na ten przekaz. To coś, wydaje się coś poważniejszego.
Mnie się wydaje, że tutaj potrzebne są koniecznie rozwiązania systemowe, bo to, że my sobie porozmawiamy, bardzo dobrze, że możemy, prawda, rozmawiać na ten temat, wymieniać swoje poglądy, wzajemnie jakoś wspierać się w tym, żeby chronić się przed tym, żeby nie utracić tego, co jest, co jest istotą człowieczeństwa. Ale tutaj potrzebne są rozwiązania systemowe. Poza tym, ważne oczywiście jest wychowanie w rodzinie, bo dziecko wzrasta od małego, uczy się pewnych rzeczy, od najmniejszych lat. Teraz przecież wystarczy, kiedy spojrzymy na to, jakie spektakle są dla małych dzieci prezentowane. Przecież
ja pamiętam,
ten genderyzm krasza już do przedszkoli.
Tak, jeżeli z naszego takiego podwórka, gdy staraliśmy się o miejsce na multipleksie dla telewizji Trwam, pamiętam, że brakowało takiej debaty nad tym, komu damy kanał na ziemi telewizji dla dzieci. Kto go dostanie, prawda? No jest telewizja polska ABC, ale też czy my jako państwo, tak, jako regulator, jako ci, którzy są odpowiedzialni za to, że dajemy komuś tak powszechny dostęp, wiadomo, że każda telewizja kosztuje, ale to będzie najbardziej, można powiedzieć, taki na wyciągnięcie ręki dostęp każdego dziecka, jeżeli mama, tata na to pozwolą, do telewizji. I teraz co zaproponujemy? Kto będzie tą propozycję, jaką propozycję złoży dzieciom w Polsce? Tak? Czy właśnie takiej debaty nie było, tylko takie utarczki, kto da pieniądze może, albo kto spełni jakieś warunki koncesyjne. Ale nie było od strony takiej, nie mówię ideologicznej, ale tej wartościowej, tej odpowiedzialności za naród, za najmłodszych państw.
No właśnie mówię o systemowości. Bardzo modne są oczywiście debaty różne, tylko że te debaty nie... większość tych debat nie podejmuje tematu, który jest w tej chwili bardzo istotny, bo my jesteśmy w trakcie, żyjemy dzisiaj w trakcie rewolucji. To jest rewolucja aksjologiczna, rewolucja kulturowa, rewolucja obyczajowa. I to wszystko widzimy. Widzimy w teatrze, widzimy w sztukach, widzimy w literaturze. To jest naprawdę rewolucja, która dokonuje całkowitego przewrotu. Niemalże świat staje jak gdyby do góry nogami. No bo jeśli 60-letniej kobiecie jej córki komórki jajowe, 60-letniej kobiecie, a nawet starszej, wstrzykuje się metodą in vitro komórki jajowe, żeby ona właśnie urodziła, prawda, dziecko. Jeśli Holendrzy zastanawiali się, czy małpom nadać prawa osobowe, proszę Państwa, no to o czym...
Jakiemuś robotowi już nadali.
Tak, no o czym my tutaj możemy mówić. A my jesteśmy świadkami, to się dzieje wszystko w naszej przytomności dzisiaj. To się dzieje dzisiaj, dzieje się wczoraj i będzie działo się jutro. I jeśli
możemy powiedzieć, że to nie nasz problem, tylko na przykład, nie wiem, Holendrów, że to nie dotyka mnie, nie dotyka
granice
nas?
Granice są w tej chwili tak płynne, jesteśmy w Unii Europejskiej, dyktaty idą z Unii Europejskiej dotyczące pewnych wartości. Przecież widzimy, co się dzieje, jakie wartości są promowane, dlaczego rozbija się rodzina na przykład, dlaczego nie promuje się wartości rodzinnych, takich właśnie tradycyjnych, prawdziwych, gdzie kobieta jest mamą, mężczyzna jest ojcem, czyli małżeństwo, prawda, normalne, prawidłowe, tak jak zostaliśmy stworzeni. Natomiast promuje się związki homoseksualne. Mniejszości LGBT mają większe możliwości przebicia się, mają więcej praw, aniżeli normalna większość. Zdrowa w sensie niedewiacyjnym, prawda? W odróżnieniu od dewiacji. Zdrowa, normalna większość. Większość ma mniejsze prawa, aniżeli mniejszość. Mniejszość decyduje o większości, o tym, jak ma się zachowywać większość. Przecież to jest absurd jakiś. Jak można do tego dopuszczać? Przecież na świecie jest o wiele więcej ludzi, którzy normalnie, zdrowo myślą, zdroworozsądkowo. To jak można było dopuścić do tego? Ja się czasem zastanawiam, że mniejszości rozmaite, nierzadko dewiacyjne, doprowadzają świat do takiej katastrofy, bo to jest katastrofa. Tak to widzę.
Zaprosimy naszych słuchaczy. Drodzy Państwo, dziś naszym gościem jest pani Temida Sankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Telefony do studia, do Radia Maria 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Z Antygona, tutaj Karol gra Hajmona.
Potem Kirkor w Palladynie, nagłe zastępstwo gra też Kostrzyna.
Śluby panieńskie, komedia Fredry, Karol gra Gucia, jest taki śmieszny.
Wąsiki węglem namalowane, Guciu z Anielą śmiesznie przebrani.
Jak zakochani grają swe role.
Macie dziś taki teatr w Sokole?
czytane króla ducha, a słowacki słucha, słucha.
Już nie Boska Krasińskiego, Karol Henryka gra tu hrabiego.
Długie dyskusje z księdzem Zacherem, Karol jest prawie reżyserem.
Numer jego Norwidowy, Karol odkrywa małe słowa.
Jak natchniony mówi cało,
że piękno na to jest, by zachwycało.
Który chłopaków wzbudził prawdziwą miłość teatru.
Tuż przed naturą wielka wizyta, książę Sapieha, metropolita.
Karol go wita w progach gimnazjum, więc arcybiskup słucha uważnie.
A potem pyta księdza Zachera, na jaki studia się Karol wybiera.
Pada odpowiedź na filologię.
Ech, szkoda, że nie na teologię.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, przepraszam, witam ojca i witam panią krytyk.
Dziękujemy.
Pytanie dla pani krytyk. Proszę panią, przecież jest teraz w Polsce nowy rząd, jest minister kultury. Czy nie można zrobić porządku tutaj z takimi teatrami, czy prasami, czy jakimiś widowiskami, żeby to nie deprawowało naszej młodzieży? Bo to co słyszałem od pani, po prostu powiem, przechodzi ludzkie pojęcie. To miałbym tylko tyle.
Dziękujemy panu
Panem
bardzo.
Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo, dziękuję za ten głos. Oczywiście bardzo ważny. Wie pan, już w poprzedniej części tej właśnie telewizyjnej wspominałam, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość, kiedy ta formacja objęła rządy i kiedy pan profesor Gliński został ministrem kultury, ja napisałam felieton, w którym wypunktowałam, czego oczekuję od rządu. I powiem szczerze, że no, ku mojemu żalowi, że tak to nazwę, niestety chyba żaden z tych punktów nie został zrealizowany. A wśród tych punktów były takie sprawy jak wymiana personalna w teatrach. Miałam na myśli dyrektorów teatrów, bo to oni są odpowiedzialni za to, co my na scenie oglądamy. Oni są za to odpowiedzialni. Oni kształtują repertuar, oni dobierają zespół, oni dobierają reżyserów. Oni odpowiadają. I nawet kiedy reżyser zrealizuje przedstawienie, które byłoby no niezgodne z jakąś wizją, powiedzmy z jakąś wizją czy moralną, czy artystyczną dyrektora, to dyrektor ma prawo zrezygnować z takiego reżysera i ma prawo i nie powinien wprowadzać takiego spektaklu do repertuaru. Zresztą są przykłady, kiedy w końcu dyrektor rezygnuje z wprowadzenia do repertuaru spektaklu, który nie odpowiadał tam z wielu innych względów. Bywają takie przypadki, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, drugi inny temat, który podjęłam, że oczekuję od rządu, by wreszcie zaprzestano napaści na kościół katolicki, na katolików, na pokazywanie w teatrze i innych dziedzinach kultury żeby pokazywano Polaków, katolików jako przygłupów, jako ludzi prymitywnych, jako wręcz podgatunku ludzkiego. Pisałam też o tym, że oczekuję działań ze strony rządu, żeby teatry spowodowały, by rząd spowodował, aby zaprzestano destrukcji polskiego patriotyzmu, żeby przestano atakować wielkich naszych bohaterów, deprecjonować ich, żeby nasze pamiątki narodowe, które są tak szalenie istotne przecież dla następnych pokoleń, żeby te pamiątki nie były niszczone. Niszczone w sposób ewidentny. Niszczenie odbywa się właśnie na scenach poprzez na przykład jeśli chodzi o klasykę repertuarową, to jest przecież dokonywanie rzezi przez jednego czy drugiego dramaturga, który uważa, że jest większy od Mickiewicza czy Słowackiego, albo równy mu wręcz. No, takie różne rzeczy. Proszę pana, pisałam o tym, ale ku mojemu, jak mówię, ubolewaniu nic się dotąd nie zmieniło. Jedyna zmiana jest taka, ale to niezależnie od tego, czy ja pisałam, to zmiana jest taka, że w Krakowie, w Starym Teatrze, który ma prawo używać słowa narodowy, a więc w Starym Teatrze imienia Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Jan Klata nie będzie już dyrektorem, ale to nie dlatego, że pan profesor Gliński go zdymisjonował, tylko dlatego, że kończy mu się kadencja i w związku z tym był rozpisany konkurs i on w tym konkursie przegrał. Co mnie cieszy, dlatego, że to jest niszczyciel naszej kultury, pan Klata, chociaż ma ogromną ilość akolitów wokół siebie i zwolenników, którzy są w stanie tam walczyć za niego, ale to jest właśnie efekt tych, to, że takie rzeczy dzieją się na przykład we Wrocławiu, gdzie grupa aktorów obrzydza życie nowemu dyrektorowi, panu Czarkowi Morawskiemu. To, że na przykład w Krakowie będą na pewno, już w tej chwili się szykują manifestacje w obronie Klaty. To są wszystko konsekwencje tego, że te decyzje o wymianie dyrektorów teatrów przynajmniej w kilku ośrodkach, że te decyzje nie zostały podjęte natychmiast. To znaczy wtedy, kiedy rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął rządy, powinny być natychmiast przeprowadzone takie działanie. Dlatego, że ten okres, a mam prawie to już prawie 2 lata, prawda, tych rządów będzie jesienią, to przez ten cały okres dokonano takich zniszczeń w teatrach moralnych, zniszczeń moralnych. Uformowano ileś osób w sposób niszczycielski, w sposób patologiczny powiedziałabym, że teraz jest to prawie że nie do odrobienia. Także dziękuję panu bardzo za ten głos.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Słucham państwa.
Pan nam się przedstawi.
Łukasz z Poznania, właśnie jechałem, słucham państwa audycji i jestem pełen obaw, że państwo sieją jakąś taką nienawiść wręcz do środowisk homoseksualnych. Mówią państwo, że osoby heteroseksualne są normalne, a homoseksualne to są wypaczeńcy. Mówią państwo o tym, że teatr jest w zagrożeniu, że chcieliby państwo obsadzić wszystkich stołkami z ramienia PiS. Bardzo mnie to martwi, ponieważ ja sobie wyobrażam...
Wie pan co, jeżeli tak wejdę w zdanie, nie chcemy obsadzać, my nie jesteśmy od obsadzania, tylko chcielibyśmy tak tutaj słowami...
Proszę pana, no cieszy mnie, że pan zadzwonił, bo rozumiem, że pan nie jest słuchaczem Radia Maria i nie jest pan... Znaczy, że nie jest pan częstym przynajmniej słuchaczem Radia Maria. Proszę pana, ja w żadnym miejscu nie powiedziałam, że te zmiany personalne to, mają się dokonywać w ten sposób, że dyrektorami, nowymi dyrektorami zostaną ludzie, którzy reprezentują Prawo i Sprawiedliwość. Nie! To nie chodzi o opcję. Nie chodzi o opcję polityczną, nie chodzi o opcję partyjną. Tu chodzi o opcję wartości, o system, o myślenie systemem wartości. Takich wartości, które wywodzą się z dekalogu, które są podstawą cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji europejskiej, w której my żyjemy. O to mi tylko chodzi. Dziękuję bardzo.
Totalnie inaczej zrozumiałem. Zrozumiałem to jako po prostu, że państwa racja jest tylko dobrą racją. Natomiast jest wielu fantastycznych reżyserów, którzy nie muszą być katolikami i pokazywać dobro tego świata. Ja jestem katolikiem, natomiast czuję się urażony tym, co pani mówi na antenie do słuchaczy. Jestem, jak można prać mózgi biednym ludziom, którzy słuchają przed radioodbiornikami tego, co państwo mówią.
A mógłby się pan, panie Łukaszu, do czegoś konkretnie odnieść?
Tak, mógłbym się odnieść do tego, że państwo szerzą tutaj tylko prawdę, że wbrew dekalog, że dekalog tylko jest ważny. Oczywiście ja postępuję z dekalogiem, natomiast no, są różne sztuki, są różne wypowiedzi artystyczne i my jako odbiorcy mamy prawo do tego, by korzystać z różnych praw, które pokazuje nam się w teatrze. My się dzięki sztukom rozwijamy. Natomiast tylko przedstawienia katolickie.
Przepraszam, znowu wejdę panu w słowo, żeby nie zabrnął pan za daleko. Proszę pana, nie powiedziałam nigdzie, że mają być katolickie, natomiast jeśli chodzi o dekalog, to dekalog jest podstawą dla wierzących i niewierzących. Tam jest sformułowany cały system wartości. To nie chodzi o to, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy. Chodzi o to, żeby postępował zgodnie z pewnym z moralnością, zgodnie z sumieniem, żeby czynił dobrze, a nie źle, najkrócej mówiąc, żeby czynił dobrze, a nie źle.
A co pani powiedziała przed 5 minutami o mniejszościach homoseksualnych, że są to wypaczeńcy, że LGB ma większe prawa niż normalni ludzie? A co to znaczy normalni ludzie w świetle Boga?
Proszę pana, ja powiedziałam, że mniejszość nie może dyrygować większością. To jest wbrew zasadzie nawet logiki. Proszę pana, ja tak to widzę. Pan widzi inaczej, ale cieszę się, że pan zadzwonił.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radio Maria.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Joanna Skiełc się kłania. Chciałabym zacząć od niewielkiego, jeśli można, cytatu. Ja kiedyś to czytałam, sztuki Romana Brandstettera. 230 lat temu to powiedziane, ale to nie znaczy, że to jest zacofanie, starość, bo to się bardzo przekłada na dzisiejsze czasy. I otóż wtedy Staszic mówi do księcia Józefa Poniatowskiego, że przywileje z rąk faryzeuszy muszą być wydarte i w ręce narodu polskiego oddane, po to, by obca trucizna naszego pnia nie strawiła. Kocham teatr. Pamiętajcie, że na scenie dzieje się sprawa całego narodu, a nie lichwiarstwa. Lisiarska potrzeba kilku intrygantów, jugiertylników i sykofantów, czyli łapówkarzy i donosicieli. Kto Rzeczypospolitej obywatelów, Rzeczypospolitą zdrajców czyni? Kto koroną handluje? Kto w papugi Polaków zamienia? Kto kulturę naszą postponuje? Kto nasze pisarstwo ośmiesza? Kto teatry nasze burzy, dając w zamian szarlataństwo ducha? Przepraszam, że takim tonem podniesionym, ale ten pan po prostu gadał od rzeczy. I teraz, jeśli to jest nasze radio, to jest nasza Polska ukochana, to ja mam takie pytanie retoryczne, nie tyle dla gościa i dla ojca, ale pytanie retoryczne dla rządzących, sądzących i narodu polskiego. Dlaczego za spalenie kukły Żyda Sorosza we Wrocławiu pod teatrem został skazany bezwzględnie i srogo pan Piotr Rybak, mimo że kukła była słomiana i nie odnosiła się do świętości. Natomiast nasze świętości, chrześcijańskie świętości i bluźnierstwa, jakie się dzieją, i szarlataństwa nie mają żadnych konsekwencji prawnych ani moralnych. Nawet moralnych upomnień hierarchów Kościoła za to Jeszcze jest, przepraszam, ale ochrona policji pod teatrem i dotacje. I ja się pytam, jako Polka, jako Polak na tej ziemi, czyja ta Polska jest?
Dziękuję
jak
bardzo.
Jak mówił Słowacki, Polska, ale jaka? Do kogo należy? Do nas katolików, rejtantów, czy do wandali i pisurmanów? A jeszcze do Paliny Haliny Zamelt, bardzo ją pozdrawiam. Dziękuję. Przepraszam, już spokojnie powiem. Dlaczego ludzie nie wychodzą z teatru? Otóż nie wychodzą dlatego, że są odarci od lat ze zgorszenia. To, co się działo przez lata, to niestety, ale nas odczulili na brzydotę i chamstwo i bluzgania. Chamstwo, brzydotę da się tylko uczesać. Tak podobno ma być. Natomiast cały atak na chrześcijaństwo się coraz bardziej zwiększa i dochodzi do niewiarygodnych bluźnierstw, na które my, Polacy, nie możemy pozwolić. I
dziękuję.
Może tyle. Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Ja jeszcze, jeżeli mogę, odniosę się do wcześniejszego telefonu, bo Pan Bóg rzeczywiście kocha każdego człowieka, ale Pan Bóg też dał prawo naturalne. No więc jeżeli mówimy, patrzymy na człowieka, to popatrzmy, żeby to prawo naturalne, pierwszym prawem dla nas jest więc prawo naturalne. A idąc dalej, bo jeżeli Pan mówi, że jest Pan wierzącym, my nie odsądzamy nikogo od czci i wiary, każdemu pozwalamy żyć, ale święty Paweł mówi, to jest słowo objawione w liście do Koryntian, i to możemy budować na bazie szóstego przykazania nie cudzołóż. To się odnosi do każdego człowieka, do każdej relacji do drugiego człowieka. I mówi tak, czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się. Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. Więc to nie są rzucone słowa na wiatr. To, że człowiek ma słabość, ale to nie znaczy, że według tej słabości ma układać życie. Albo mówić, że to jest teraz prawo.
Albo narzucać innym.
Albo narzucać innym. Więc tutaj niech Pan popatrzy. Cudzołożnicy, tak? To odnosi się do relacji mężczyzna-kobieta. Mężczyźni współżyjący ze sobą, znaczy mężczyzna-mężczyzna. Czy kobieta, kobieta. Więc tutaj popatrzmy, że przez prawo Boże, przez osąd świętego Pawła jesteśmy tak samo potraktowani, jeżeli prawo Boże łamiemy, tak? Jeżeli jesteśmy przeciwko temu prawu i próbujemy je nawet nadinterpretować, czy po swojemu układać.
Pani jeszcze Dziemiko. Chciałabym dodać, że, ale cieszy mnie bardzo, że Pan zadzwonił i takim spokojnym tonem Pan mówił. Oczywiście możemy się nie zgadzać. Nie chodzi o to, żebyśmy się zgadzali co do joty w każdej części, w każdym elemencie, ale są pewne nadrzędne rzeczy, wobec których powinniśmy się wszyscy zgadzać, bo jak powiedziałam wcześniej, dobro jest dobrem, a zło jest złem. I nie można tej granicy zamazywać. A ona jest dzisiaj bardzo zamazywana. Bardzo. I to jest niebezpieczeństwo. Ale chciałam jeszcze powiedzieć o takiej rzeczy. Otóż po tym wywodzie w telewizji, w części telewizyjnej i teraz po naszej rozmowie, Państwo mają prawo zapytać, dlaczego tak się dzieje, dlaczego człowieka się uprzedmiotawia, dlaczego odbiera się mu istotę człowieczeństwa, dlaczego się go tak upadla, prawda? Jaka jest tego przyczyna? Więc tutaj pani, która pięknie powiedziała o wartościach, podstawowych wartościach chrześcijańskich, prawda, o tym, co jest prawdziwą drogą naszą. Więc chcę powiedzieć, że w tym wszystkim ta cała taka robota, że tak powiem, niszczycielska teatru, czy w ogóle sztuk, czy w ogóle kultury współczesnej, zresztą to nie tylko w Polsce się dzieje, to jest taka międzynarodówka. Oczywiście są to środowiska lewackie, środowiska nowej lewicy, starej lewicy, wszystko jedno, jak to nazwiemy, czy nowa, czy stara lewica, czy zieloni, czy liberalni tacy, czy inni. To jest jedno. Podstawa jest marksistowska i to jest realizowanie scenariusza. Więc, a w tym scenariuszu chodzi konkretnie o przebudowę świata i człowieka wbrew prawu naturalnemu. i naturalnemu porządkowi rzeczy. To jest główna przyczyna, a cel jaki jest, prawda? Bo tu chodzi o przebudowę świata i społeczeństwa całego według nowego, ateistycznego porządku. I to takiego właśnie, gdzie nie ma już moralnego prawa, gdzie człowiek jest sam sobie Bogiem i jest wolność do wszystkiego. A cywilizacja chrześcijańska nie ma pozostawić po sobie nawet śladu. To taki jest jak gdyby cel tego. Ale zanim do tego się dotrze, prawda, no to trzeba wyeliminować z przestrzeni publicznej, w ogóle ze świadomości społecznej Pana Boga, a potem następnie krok po kroku następuje laicyzowanie społeczeństwa. Co, jesteśmy tego przecież świadkami. I laicyzowanie i ateizowanie społeczeństwa. Jesteśmy tego świadkami i widzimy to właśnie w różnych przejawach, w różnych przedsięwzięciach teatralnych, filmowych, w literaturze, w ogóle w całej kulturze. I jesteśmy tego świadkami. To się wszystko dzieje na naszych oczach. Widzimy ten główny cel tej rewolucji aksjologicznej, obyczajowej, kulturowej i cel, którym jest właśnie zniszczenie takiego porządku świata, który zbudowany jest, jak wcześniej powiedziałam, na dekalogu. Chodzi o to, żeby ten fundament wykopać nam, przepraszam za kolokwializm, wykopać nam spod nóg. Jeśli człowiek będzie uprzedmiotowiony, porównany ze zwierzęciem, odbierze mu się możliwość transcendencji, to znaczy wiary, jego wiary w transcendencję, że człowiek ma takie możliwości i odbierze mu się tę wiarę, to taki człowiek bez tożsamości, człowiek nie mający odniesienia umocnienia w żadnej trwałej wartości, po prostu jest jak powietrze, bo jest jak manekin, którym można posługiwać się jak się chce. I takim człowiekiem łatwo dyrygować. I chodzi właśnie o to zburzenie takiego porządku świata i zbudowanie nowego świata, który i tutaj w tym bierze udział właśnie szeroko pojęta sztuka. Nie tylko teatr, ale teatr, jak powiadam, jest najbardziej wyrazisty w tym wszystkim i najwięcej czyni szkody dzisiaj. Oczywiście są spektakle, które są naprawdę jeszcze bardzo, do których można zastosować słowo piękne, dobre i szlachetne i artystyczne, znakomite artystycznie. Bo co jeszcze trzeba tutaj dodać, że przy tym upadku wartości, upadku moralnym teatru i upadku wartości i tej pustce intelektualnej, którą charakteryzują się przedstawienia, to jeszcze w tym, trzeba dodać, że to jest po prostu dno artystyczne. Tam nie ma w ogóle artyzmu. W większości tych przedstawień, o których ja mówię, które właśnie epatują takimi elementami jak szok, jak prowokacja, to jest tylko forma. To jest forma, którą operuje reżyser, bo intelektualnie nie jest w stanie udźwignąć tekstu, czy wypowiedzieć się, bierze na warsztat klasykę, ale nie jest w stanie tej klasyki, moim zdaniem, tak jest moje odczucie, nie jest w stanie tej klasyki zrealizować zgodnie z intencją intelektualną, myślową autora i zawartą w nim i wartością, którą to dzieło posiada. Więc przerabia go na formę, stosuje właśnie taki szok, prowokacji i skandalizuje na tym i w ten sposób staje się głośne jego nazwisko, a na afiszu obok jego nazwiska jest nazwisko wielkiego pisarza, prawda? I to jest nobilitacja.
Tak, próbuje nam
ale główny cel, proszę Państwa, jest taki, żeby stworzyć nowego człowieka w nowym świecie. Najpierw stworzyć tego nowego człowieka, bo bez tego nowego człowieka, nowego świata, takiego ateistycznego, się nie zbuduje. Bo człowiek przecież jest tym nośnikiem. Bo to nie jest żadna abstrakcja. Nic się samo nie robi. Wszystko robi się za sprawą, z pomocą człowiek. Czy wszystko, co oglądamy, czego doświadczamy, czyni człowiek. Człowiek.
Dziękuję. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze.
Teraz i zawsze.
Maria z Warszawy się kłania i witam ojca prowadzącego i serdecznie witam panią Podchorecką, której teksty z radością czytam i moi znajomi również. Słucham bardzo dziękuję za ten temat, dziękujemy, ale ten temat jest tak obszerny, że właściwie chcielibyśmy, żeby pani naprawdę kilka takich rozmów odbyła z nami, bo to jest tak, wszystko jest ogromnie dużo tego i na przykład mnie się kłębi w głowie, ale zadzwoniłam właściwie dlatego, że chciałam powiedzieć, że może jestem pesymistką, szanowna pani, ale bo pani mówi o tym, że ten rząd nasz, prawda, powinien to zrobić. Otóż on to może spróbować zrobić, ale przecież musimy, znaczy ja sięgam do początków transformacji. Wtedy pewna opcja, że tak powiem, objęła kulturę i właściwie od tego czasu stworzyły się takie elity, ludzie, inteligencja właściwie w Nowej Polsce, ja przepraszam, że powiem tak pesymistycznie, ale wiem coś na ten temat, no po prostu przestała chodzić wszędzie, bo do teatru w tej chwili kosztuje bilet 80 zł. Koleżanka mi zafundowała, chyba nie byłam z 10 lat. Zresztą dzięki Bogu byłam na takiej sztuce, o której pani mówiła przed chwilą, że są dobre sztuki. Otóż właśnie do tego nawiążę. Jeżeli jest sztuka poparta wartość, znaczy jeżeli tam są te wartości uwidocznione i służy dobru, to zauważyłam, że ludzie różnych przekonań zapewne w czasie przerwy rozmawiali ze sobą, uśmiechali się, bo było to o takiej starszej aktorce, nie powiem, nie chcę reklamować, starszej aktorce, byłej aktorce szekspirowskiej, znajdującej się w ogromnych tarapatach, która dzięki dobroci w sobie, właściwie i takiej ewangelizacji tych ludzi, których spotyka na swojej drodze, no wychodzi z tych tarapatów. I ja zauważyłam, może dlatego, że tak dawno nie byłam, że może idealizuję, że ludzie chętnie z sobą rozmawiali. Właśnie temu powinna służyć sztuka, żeby tworzyć to dobro, żeby promieniowało i żeby można było potem mimo różnych przekonań zjednoczyć się. Ja czułam tę wspólnotę właśnie po tej, być może dlatego, że rzadko chodzę, a może poszłam na dobrą sztukę. Tak samo jest, wspólnota się tworzy, jak się słucha dobrej muzyki, na przykład klasycznej, dobrych chórów. Ja się sama śpiewałam, nie pamiętam. Na różnych festiwalach bywaliśmy, z chórem uniwersyteckim, to ludzie nie znali języków, ale wspólna ta piękna muzyka, często sakralna, tworzyła niesamowity nastrój dobra, wspólnoty, uśmiech, dotyk i z różnych krajów ludzie, na przykład we Włoszech był taki festiwal, który po prostu był festiwalem muzyki sakralnej i myśmy tam bywali. I to było, przepraszam, że to dodam, jeszcze w tamtej Polsce, tej którą tak, prawda, komunistycznej. A jednak gdy byli dobrzy muzykolodzy i właśnie nas, dzięki takiemu jednemu panu profesorowi Perzowi, znam całą wachlarz muzyki sakralnej polskiej i dziękuję mu za to. Natomiast teraz, prawie 30 lat temu, tak jak 20 lat międzywojnia, stworzono Polskę nową. Była ta radość z odzyskanego śmietnika. A co się stało teraz? Ja mówię, jestem pesymistką i przepraszam. Dopiero teraz zaczyna się ten śmietnik porządkować, a ludzie są już wypruci niestety z kultury, bo stały się elitarne teatry dla pewnych grup i inni ludzie nie chodzą. Owszem, dzięki Bogu radio jeszcze jakoś działa, natomiast telewizji nie oglądam i uważam, że nie wiem, nie jestem za, znaczy nie chcę pana Kurskiego tym obarczać, ale wydaje mi się, że za mało się edukuje ludzi. Nic nie wiemy o Ukrainie. Dużo się mówi, a nic się nie wie. Nie wie się o wielu sprawach, a ładuje się ludziom pewną wiedzę, nie dając im pewnej wiedzy właściwej. Już kończę. Natomiast telewizja, oni może mają za mało, oni nie można na nich zwalać, bo 28 lat na to pracowało, żeby było mało lektur właściwych. Ludzie po prostu są wytrzebieni z pewnej wiedzy. I w tym momencie wchodzą ci eksperymentatorzy, którzy wiedząc, że ludzie, że kultura właściwie nie istnieje w pewnym sensie, w sensie społecznym.
Kto zaspokaja nasze potrzeby, tak? Tak. Bo mamy potrzeby, tylko...
I jeżeli oni potem stają się takimi magami, eksperymentują na ludziach, którzy są po prostu, nie mają żadnej wiedzy. I wtedy jest łatwo. Natomiast może ten rząd, może to się uda, ale jeżeli pan, przepraszam, profesor Gliński ma, niestety jego brat, tak samo jak pan Kurski ma brata zupełnie z innej opcji. I brat mówi, bardzo nieładnie się o nim wyraził, profesorze, to kiedyś. To jeżeli nie ma wspólnoty nawet w rodzinach, i to nie tylko w rodzinach profesorów, to jak można starać się odrodzić? Pani jest cudownym humanistą, idealistką w pewnym sensie, dzięki Bogu. I że pani w to jakoś wierzy, że to można w tej chwili odwrócić. Natomiast ja nie wieszczę jakichś złych, ale my jesteśmy po prostu, musimy zacząć ABC tak jak od chodzenia. A przecież 30 lat wolnej Polski, rzekomo wolnej Polski. Ktoś coś zmanipulował, ludzie stracili godność wtedy, kiedy w transformacji potracili pracę, przestali chodzić do kina, do teatru, w ogóle nie wiedzą, co się dzieje, szczerze mówiąc. I ja sama wiem, że teraz, jak byłam na tej sztuce, pierwszy raz od lat, tylko dlatego, że zostałam zaproszona, za 80 zł nie stać by mnie na to było.
Dziękuję bardzo, pani Mario.
Już tylko jeszcze koniec, jeszcze o zwierzętach. Zwierzęta stworzył Pan Bóg przed ludźmi. I ja na przykład bardzo kocham zwierzęta i ptaki. Z wiekiem coraz bardziej wpatruję się w przyrodę. I mnie nie przeszkadza. I ja w zwierzętach widzę bardzo dużo cech. Nie mają duszy, ale zwierzęta mi nie przeszkadzają do momentu, oczywiście, jeżeli się potem eksperymentów na ludziach jakieś nie robi. Natomiast czasami dzieci, przepraszam, wyrzuca się na śmietnik, a widziałam zwierzę, które naprawdę płakało po tym, jak to małe zwierzątko odeszło. Także ja nie fetyszyzuję zwierząt, ale zwierzęta są naszą, tak jak Pan Bóg stworzył przed nami zwierzęta, wszystko stworzył, a człowieka na końcu, tak zwierzęta też są częścią naszej kultury. Wszystkiego dobrego życzę z Bogiem i przepraszam za długą wypowiedź.
Dziękujemy, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękuję Pani za tę piękną wypowiedź, głęboką bardzo i bardzo potrzebną i jednocześnie pokazującą pewną drogę. Jeśli chodzi o zwierzęta, zgadzam się z Panią, oczywiście, tylko nie może być tak, żeby proporcje zostały zachwiane, a tutaj głównym czynnikiem jest to, że te proporcje między światem ludzkim, a światem zwierzęcym, światem przyrody zostały zachwiane i człowiek został zrzucony do samego, że tak powiem, parteru, używając kolokwialnego języka. Wspomniała Pani także o Ukrainie, że wiedza jest oczywiście, że wiedza jest tutaj bardziej potrzebna, taka wiedza, która w pewnym sensie wyjaśnia jakieś takie zakamarki historii chociażby. A teatr bierze też udział oczywiście w tak zwanej, jakby tu nazwać to, pamięci historycznej, w odgrzebywaniu zdarzeń historycznych. I na przykład taki spektakl Swarka w Teatrze Polskim w Bydgoszczy spektakl, który dotyczył rzezi ukraińskiej. I jak to wyglądało? To znaczy, jaka jest konkluzja? No po prostu aż trudno uwierzyć. Osoby, które wypowiadały się w tym spektaklu, to jakieś takie bardzo starsze panie Ukrainki, które chyba autentyczne Ukrainki, do których przedstawiciele, twórcy teatralni prawdopodobnie pojechali i takie wywiady z nimi poprzeprowadzali. I co wynika z tego przedstawienia? Że oczywiście coś tam było, prawda, w tym 43 roku, tam Polacy też mieszkali, ale właściwie to najkrócej mówiąc, to właściwie to można by wysnuć z tego przedstawienia taką konkluzję, że Polacy sobie na to zasłużyli. Kto zabijał Polaków? No trudno powiedzieć. To trudno powiedzieć. Te panie jakoś tak nie potrafiły zidentyfikować. tych morderców. Natomiast wynikało to właśnie, jak wcześniej powiedziałam, że Polacy sobie zasłużyli. Bo jakiś tam polski nauczyciel nie pozwalał Ukraińcom ciąć drzewa w lesie. Jakieś tam strasznie zagmatwane takie dziwne motywacje. I to wystarczyło, żeby tych ludzi, żeby Polaków pozabijać. No nie, no proszę Państwa, po prostu w głowie się nie mieści, mówiąc, jak powiadam, mówiąc językiem ulicy, nie mieści się. No to jest niedopuszczalne, żeby teatr taką wiedzę zafałszowaną podawał, przekazywał ze swojej sceny. I to jest właśnie Teatr Polski w Bydgoszczy. Ten sam teatr, który robi różne inne dziwne przedstawienia, które są, no, które podważają nasze dobre imię. I wiesz, a propos jeszcze tych historycznych rzeczy. No, także te, także przedstawienia na przykład niegdysiejsza sprzed kilku lat Nasza klasa, Tadeusza Słobodzianka, która wyraziście antypolska, po prostu pokazująca Polaków wyłącznie w świecie jako antysemitów, która to sztuka jeździ teraz po całym świecie, jest tłumaczona w różnych teatrach i grana na najlepszych scenach w świecie. No strasznie to smutne, bo Polacy są tam pokazani nie tylko jako zajadni antysemici, dosłownie krwawi antysemici, ale też tacy, którzy są strasznie prymitywni. Tacy ludzie, którzy są nierozwojowi zupełnie, jak gdyby nasze mózgi Polaków, a zwłaszcza katolików, no to były jakoś tak, nie wiem, okrojone, inaczej urodzone, że tak powiem, gorzej niż tamta nacja. No przykre to bardzo. I teraz niedawno ten sam pan autor, pan Tadeusz Słobodzianek, napisał sztukę następną, Historia Jakuba, który to spektakl, prawdopodobnie też, która to sztuka, bo ten spektakl nie on zrealizował, która to sztuka też będzie święciła triumfy prawdopodobnie na świecie, bo też pokazuje Polaków w takim świetle, no jak poprzednia mniej więcej, to znaczy Polacy antysemici i tacy strasznie zajadni antysemici, łącznie ze środowiskiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tam jest taka postać, która przypomina ojca Krąbca, tak napisana i tak przedstawiona, że po prostu nie godzi się nawet mówić o tym, no, pełna nieprawdy. No to tyle miałabym na temat tych historycznych naszych...
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Magdalena z Konina. Ja bardzo z wielką uwagą przesłuchuję się całej audycji Państwa i tej wieczornej, i miałam okazję również fragment słuchać tej wcześniejszej. Jestem nauczycielem od ponad 25 lat i chciałabym poruszyć jeszcze jeden aspekt, proszę Państwa, który umyka tutaj zupełnie. A mianowicie, jakiej jakości przedstawienia teatralne docierają do ośrodków i do młodzieży, do miast i mniejszych miejscowości, w których nie ma teatrów. Proszę Państwa, powiem Państwu, że uczę już długo i na przestrzeni tych wielu lat zawsze było tak, że do tych ośrodków przyjeżdżały teatry z występami skierowanymi dla młodzieży. Kiedyś to były wartościowe występy, które, nie wiem, interpretowały lektury, pokazywały piękno polskiej twórczości różnorodnej. A dzisiaj, proszę Państwa, prowadzi się dzieci, bo przyjeżdża teatr. Teatr prezentuje się czy reklamuje się jako coś wartościowego, coś właśnie takiego, które ma wspomóc proces edukacji, tak powiem już górnolotnie. A proszę Państwa, idziemy, nauczyciele idą razem z dziećmi i my się wstydzimy. Nauczyciele się wstydzą. To jest żenujące i to jakby wymyka się wszelkiej kontroli. Dlatego, że mam wrażenie, że to są takie, brzydko powiem, chałtury, bo skrzykują się aktorzy, trzech, czterech, pięciu, robią coś naprawdę, proszę Państwa, no trzeba to zobaczyć. Nie wiem, czy Pani kiedyś oglądała takie spektakle właśnie skierowane dla młodzieży, dla dzieci. To jest żenujące, to, co jest przedstawiane młodzieży. Naprawdę i to jest, powiem Państwu, zdanie nie tylko moje, bo my o tym dyskutujemy w pokojach nauczycielskich, na spotkaniach nauczycieli, bo to się...
A rozmawiacie ze sobą przed, czy zawsze po?
No, proszę Państwa, to jest tak dziwnie, bo szkoła się cieszy, że przyjeżdża teatr i staramy się też zebrać informacje, na kto przyjeżdża, z czym przyjeżdża. I no, to też jest okazja, żeby dzieci zobaczyły w ogóle, jak nie mając czasami możliwości wyjazdu do teatru, bo to są dużo większe koszty. Więc my też chcemy jakby zbadać, ale idąc i widzimy, po prostu to się rozmija i po tych przedstawieniach dyskutujemy, naprawdę, bo czasami jesteśmy zażenowani i mówimy, że to już będzie ostatni raz, że więcej dzieci nie weźmiemy, bo po prostu szkoda pieniążków, bo to są przedstawienia karygodne, proszę Państwa. To są często aktorzy, no nie chcę tutaj jakoś wymieniać, tak żeby nie wybrzmiewało tutaj, ale naprawdę są to rzeczy,
bo
które...
Bo Pani mówi o tym, że szkoda pieniędzy, ale ta warstwa...
Dokładnie, wiem, o czym mówicie. Tak. Ja też się z tym zgadzam, to nie tylko chodzi o pieniążki, ale już tak trywializując, można powiedzieć, że no... Szkoda dzieci, szkoda ich zniechęcenia, nie wiem, jakiegoś wypaczenia sztuki, takiego przedstawienia sztuki w sposób taki wypaczony. Proszę Państwa, to przypomina te kabarety, o których mówiono do południa. Powiem Państwu, w większości. No to jest żenujące. Ja tylko tyle chciałam powiedzieć i nie wiem, jak się tutaj Państwo do tego odniosą. I bardzo mi się przyjemnie i to jest wspaniała audycja. Chcę powiedzieć, że jestem naprawdę... Z przyjemnością Państwa słucham i wszystkich telefonów, i wszystkie uwagi. I powiem Państwu, że jest dla mnie to po prostu miód i na uszy, i na serce. To, co Państwo mówicie, że ktoś myśli i mówi, tak jak wielu z nas myśli i mówi i ma odwagę o tym mówić. I jestem naprawdę wzruszona i dziękuję, że mogłam coś powiedzieć w tej audycji.
Dziękujemy bardzo, Pani Magdaleno, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo, to bardzo ważne, ważna kwestia, którą Pani podniosła. Prawdę mówiąc, nie mam możliwości tak oglądania, bo to rzeczywiście to są przygotowywane spektakle specjalnie na wyjazdy. Krótko mówiąc, na zarobek, ale one powinny być przygotowane rzetelnie, powinny być rzetelnie od strony artystycznej i treści, które niesie, co jest szalenie istotne, treści, jakie taki spektakl niesie, bo przecież to jest to do młodzieży przemawia. Natomiast oglądam
spektakl. Czyli w takim przypadku lepiej by zrobić własną grupę teatralną.
Tak, no można, ale jednak młodzież musi mieć do czynienia także z prawdziwym teatrem, z zawodowymi aktorami. To jest ważne. Oczywiście bardzo dobrze, że jest taka możliwość, że młodzież może zobaczyć, ale ważne, co może zobaczyć. I jeśli ma to być degrengolada, jeśli ma to być coś, co ich uwsteczni, albo coś, co ich niszczy, wyniszcza ich moralnie, to lepiej, żeby takiego czegoś nie oglądali. Więc zdaję sobie sprawę, że państwo, którzy zapraszają do szkół takie grupy teatralne, czy takie spektakle, bo to są najczęściej na pewno kameralne, dwu, trzyosobowe, więc wcześniej w jaki sposób mogą się dowiedzieć, jakiego typu to jest przedstawienie, czy ono się nadaje, czy się nie nadaje, prawda? To o tym czyta się w mediach, czyta się w internecie. I właśnie tu jest też pogrzebana sprawa. Media, które mają informować rzetelnie o spektaklach. Często, tak jak już mówiłam w poprzedniej części telewizyjnej, że bardzo różnimy się w naszych ocenach. To jest bardzo dziwne. Krytyka teatralna, przepraszam za słowo, ale rozjechała się w swoich narzędziach, że tak powiem, w swoich kryteriach. Nie ma, z tego wynika, kiedy czytamy wzajemnie chyba swoje recenzje i w ogóle kiedy czyta się różne recenzje, to widać, jak bardzo różne są opinie na temat tego samego spektaklu. Jedni pieją z zachwytu, twierdzą, wystawiają wręcz na urkę przedstawieniu, twierdzą, że to jest rzecz genialna. Podczas gdy kto inny, na przykład ja, widzę w tym, że to jest mało genialne. Do genialności nie dorasta w żadnym razie, ale że to jest wręcz paskudna rzecz, która nie miała prawa się ukazać na scenie, więc tak rozbieżne opinie są nasze. Także trudno korzystać, trudno mieć taką opinię, że tak powiem, rzetelną na podstawie wyłącznie medialnej. Nie wiem, nie mam pomysłu na to, proszę pani, jak to zrobić, żeby sprowadzać do szkół spektakle, co do których będziemy mieć pewność, że one są rzetelne, dobre i że niosą pewne wartości.
Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojciec Tadeusz Rycyk. Bardzo serdecznie pozdrawiam. Pozdrawiam wspaniałego gościa. Pozdrawiam panią bardzo serdecznie i dziękuję
bardzo
za to,
ojcze.
Co pani robi. Pani właściwie to jest tak, no, jak samotny niemal żołnierz. Jako krytyk literacki. Nie wiem, czy jeszcze jest ktoś taki jak pani, żeby tak mówił o tym, co dzieje się właśnie w kulturze w Polsce. Pani to robi bardzo odważnie, systematycznie. To już lata, przez lata w naszym dzienniku i dziękuję bardzo, że nasz dziennik też, no, też to publikuje. No przynajmniej tyle, przynajmniej tyle. A kto chce, to niech, nie tylko niech szuka, ale niech rozpowszechnia to, bo właściwie za przyszłość każdego człowieka, za zbawienie każdego człowieka jesteśmy wszyscy odpowiedzialni. W tej chwili właśnie masowo przy współczesnej technice, przy wszystkich możliwościach można masowo ludzi niszczyć albo budować wewnętrznie. Mogą stawać się wspaniałymi jakimiś ludźmi albo zdegradowanymi, zniszczonymi. I niestety to niszczenie następuje właściwie na każdym kroku. Na każdym kroku. Jak patrzę na kulturę zachowania, na przykład to że tak troszeczkę jako ilustrację. Pamiętam, gdy byłem duszpasterzem akademickim w Krakowie, chodziłem do akademików, do studentów, różnie to było, ale pamiętam niektóre akademiki, sobota, niedziela, a zwłaszcza sobota, pootwierane okna latem, straszne pijaństwo, przekleństwa, takie pijackie, no, śpiewy, jeżeli to śpiewy. I tak sobie myślałem wtedy, Jezu, to będzie inteligencja polska. Przechodziłem na przykład koło akademików, tam mieszkali prawnicy. Mówię, Boże, to będą kiedyś polscy prawnicy. Jacy to będą ludzie? Jakie to osobowości? Przecież mieć wykształcenie to za mało. Nawet jeżeli ma to wykształcenie, to za mało. Jakie osobowości? Czy to ludzie szlachetni, czy zniszczone charaktery? Jakieś takie... To mi się jakoś tak sobie... No, w każdym razie to. Pytam, czy teraz, a jak jest teraz? A jak jest teraz? Z przyszłą inteligencją polską, z elitą polską. Ty patrzę, juwenalia. Jak to wygląda? Czy ci ludzie stają się szlachetniejsi, czy odwrotnie? I tutaj, gdzie są ci, którzy mają wychowywać naród? Gdzie są ci ludzie, powiedziałbym, nauczyciele akademiccy? Gdzie oni są? Gdzie są ci rektorzy uniwersytetów, wyższych uczelni? Jak? To tak zostawione samo pasji, tak jak czy przekazują te wartości? Czy wystarczy tylko, że on przyjdzie na zajęcia, albo nawet gdy nie przyjdzie, że może mu to zaliczą? W którym kierunku idzie formowanie narodu? W którym kierunku? Formowanie czy deformowanie? I tu gdzieś jest, wie pani i ojcze, widzę i sztukę też. Teatr, sztuka. No przecież to jest coś potwornego. No jak można brać Wyspiańskiego czy innych naszych wieszczów i robić z nich, to co pani powiedziała. Morderstwo na tym wieszczu, bo wyciągają niektóre słowa z niego czy zdania i przekręcają to wszystko w konteksty przeróżne, obrzydliwe i tak dalej. To jest poniewieranie naszych świętości. poniewieranie. I to jest cała ta robota tego neomarksizmu, nazywają Nowa Lewica. Co już ta Nowa Lewica zrobiła na Zachodzie, to widzimy. Co zrobiła z wiarą. Co zrobiła z wiarą. Aż to by dużo było mówić. Popatrzmy na Francję. Popatrzmy na Niemcy. Popatrzmy na Holandię, na Benelux. Popatrzmy teraz już nawet na Włochy, na Hiszpanię. Co oni zrobili, prawda? I ten młody człowiek tak się oburzył, że mówimy, że LGBT to jest nienormalne. Pewno, że nienormalne, no. Oczywiście. Dziękuję, że ojciec przeczytał to Słowo Boże, co Pismo Święte mówi o tym. Sam Bóg do nas mówi. Także to, że będą sobie głosować gdzieś w Unii Europejskiej czy gdzie indziej, oni mogą głosować, no. Ale to jest prawo naturalne. To jest prawo Boże. I bez tego człowiek ginie. Człowiek ginie. To dokonuje samozagłady całych cywilizacji. No. Idą do nas z Afryki i już, i co? I dzieci, prawda, już chore są na ten, z tym AIDS. Teraz coś w związku z tą w Unii Europejskiej, jak oni to nazwali, podali, że gdzieś tam, że nawet to jest dobrze, żeby właśnie tak, nawet jeżeli się, prawda, tam ożeni taki z AIDS, z tym bez AIDS, no to się on immunuje czy coś i później ewentualnie jak coś tam, zaczynałem, jakby to było normalne, już nie pamiętam, dzisiaj jeden z redaktorów mi mówił, ja mnie resztki włosów dębem stają. Ta nienormalność to jest nienormalne i trzeba nazywać nienormalne nienormalnym. A to, że oni na uniwersytety dadzą studia genderowe, no to co z tego, no? To co z tego? No to tylko taki człowiek, który to robi, to on się kompromituje, no. Wbrew naturze, wbrew wszystkiemu. No co z tego, że on jest doktor habilitowany? Może mieć 300 doktoratów, ale to DR, najprościej bym powiedział, skrót czytaj dureń, no. To prosty rolnik to powie, no. Prosty góral, normalny, zdrowy to powie. Przecież to DR on dostał dyplom, ale to jaki jest koń, to każdy widzi. Po owocach ich poznacie i do czego to prowadzi. Nie trzeba się tego bać, mówić normalnie. I tak, no jest to nienormalne, ale to jest oręż ich. To jest oręż tej lewicy i my musimy to widzieć. Tylko trzeba też odwagi do głoszenia prawdy i w Polsce też. I my wszyscy oczekujemy, że teraz może się coś zmienić. Oby. Zależy dużo od tych ministrów, od tego rządu. Zależy dużo, ale oni sami też nie zrobią. Ale niechżeż nie utrącają tego, co jest dobre. Przez nierobienie, przez jakieś niedopatrzenia można bardzo dużo zła zrobić. I dlatego to jest też wielka odpowiedzialność. Ja się bardzo smucę z tego, co pani mówi, że nic nie odpowiedzieli, właśnie nic. Ministerstwo Kultury. No, to się dziwię. Raczej pan minister kultury wygląda na przyzwoitego bardzo człowieka i może mu ci dyrektorzy tam nie przekazali, albo jacyś tam gdzieś utknęło, bo tam jest cały aparat, bo są przecież ile tych pracowników i to z tego starego układu przecież. To trzeba ludzi zmienić. Tyle lat komunizmu, Tyle lat deprawacji przez Gazetę Wyborczą, TVN-y czy jakieś tam inne te przekaziory, no to swoje robi. Także i nas tak ośmiesza i wstyd być Polakiem i tak dalej. Takie, prawda, tam takie antypolskie, antychrześcijańskie i tak dalej. Także no ja czytam w naszym dzienniku piątkowym i później było w wiadomościach naszych, no, na przykład no, Telewizja Polska zablokowała naszemu dziennikowi spod reklamowy, poszło o słowo homoseksualizm. No to jak to nazywać, no? No jak to, jak to nazywać? No? To nazwią inaczej, to myślą, że to przecież czarne jest czarne, białe, białe.
No właśnie, jak nazywać?
Kolorowe, kolorowe.
Właśnie, no i... jak nazywać? Jak nazywać, no. Ojcze? Jak nazywać coś, no. co jest homoseksualizmem? To jak inaczej nazwać?
No bo to jest ten język orwellowski też, prawda? Nie wiem, czy pani się zgodzi.
Oczywiście.
Przecież to u nich pokój to znaczy wojna.
Tak.
Miłość to znaczy nienawiść. Tak, no. Przecież tak. Widzimy ten język miłości. Chociażby tej platformy. Ile ten Tusk gadał o tej miłości. Boże mój. I widzimy ten język miłości na każdym kroku. No. Także to jest orwellowskie i trzeba czytać odwrotnie. I tyle. No. I dziwię się, że w tym TVP. A to też patrzmy, na wszystko patrzmy. I zaufanie trzeba mieć pod kontrolą. Pod kontrolą wszystko, bo inaczej naiwność, to nie wiemy kiedy zrobią z nami to, co będą chcieli. A w ogóle to jest totalitaryzm, ten powiedziałbym jakiś taki liberalizm totalitarny, czy jakby to nazwać. No. Tylko, że liberalizm od słowa libero, prawda? Libertas, wolność. Wolność, a gdzie tu mamy... Jaka to jest? To jest wolność od miłości, od prawdy, od dobra.
Ale to jest wolność, to jest liberalizm budowany, ten, który my oglądamy, budowany na marksizmie, no, na
no,
żywym
tak
marksizmie.
Jest, tak. Tak, czyli znowuż problem języka. My musimy odczytywać, jakie są treści podłożone pod tamte słowa, prawda? I tu trzeba bardzo wielkiej ostrożności. I tu gdzieś rodzina właśnie, rodzice, nauczyciele, to wszystko, tak, tak. Ale jeszcze polska substancja społeczeństwa polskiego nie jest zepsuta, chociaż psuta jest.
Ale świadczą, te telefony dzisiaj od ludzi. Tak, naprawdę, tak. Wielu ludzi jest zatroskanych.
Dzięki wielkiej gratulacji, ale patrzmy bardzo jasno. A politykom, zwłaszcza politykom, to trzeba to jest tym bardziej pod kontrolą, a politykierom już w ogóle nie wierzyć. Prawda? Ci politykierzy, to oni nam gadają, nam... To, jak ja słucham tą platformę, czy tę nowoczesną, jak patrzę na tą złość, prawda, jak oni z tą złością mówią o miłości, a nienawiść taka rzecz podmiotać, no. Nic. No jest ten gender i to wszystko. To już parę lat temu mówiła o tym pani Margaret Peters i nie tylko ona. Ksiądz profesor Tadeusz Gus u nas. Tak, prawda? Także to wszystko, no także no, tylko ludzie tego nie czytają, bo to dość trudne, prawda? Siostry Loretanki wydaje książkę świetną już parę lat temu. Globalizacja zachodniej rewolucji kulturowej. To powinni wszyscy nauczyciele przeczytać. Wszyscy księża powinni przeczytać, studenci. No, kto tylko może, to byśmy wiedzieli, gdzie my jesteśmy. No.
Tak jest.
Przecież to widać, Ale to w całym świecie. O, to jak się tak patrzy, to no, ludzie. Tyle Polacy jeżdżą, to niechże też to poznają też. Rozmawiają z tymi ludźmi, którzy już to tego doświadczyli, żebyśmy byli uodpornieni, prawda? Żebyśmy jakieś ciała wypracowali w sobie przeciwko tej bakterii, prawda? Tak, żeby się system nam, duchowy system immunologiczny, żeby wzmocnić, prawda? Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Nic, alleluja i do przodu i nie dajmy się.
Tak jest.
Głupota widać bardzo jasno, tylko nie nazywajmy głupoty, że to mądrość, prawda? A ci artyści, oni tacy artyści, jak każdy z nas chirurgiem jest. To, że się nazwie artystą, to przecież to po owocach ich poznacie. Prosta rzecz.
Tak jest.
Jeden z naszych absolwentów poszedł i chciał w teatr. Kocha bardzo teatr, ma zacięcie aktorskie i to dobry aktor. W każdym razie nie powiem gdzie, ale dość duże miasto. Tak, i poszedł tam. I oczywiście go bardzo go chcieli. Wie pani, co pierwszą rolę, jaką mu oferowali? Żeby po prostu w stroju Adama.
No tak.
Tak jak go Pan Bóg stworzył, żeby tak biegał po scenie. No i ten powiedział, no nie, no także od razu podziękował. A taka jakaś tam artystka pseudo, czy artysta pseudo, jak on go nie chce i nic nie potrafi, no to on wszystko zrobi, prawda?
Właśnie, to jest, to jest to nieszczęście, tak.
Po to rośnie. Tak, no, a ludzie idą i ponieważ tamten klaszcze, to ten też klaszcze.
Takie stadne działanie, tak.
Tak, stado. Jedna gęś zagęgała, już wszystkie gęsi jej piekną. Prawda? To tak. Trzeba mieć swój rozum. Dziękuję serdecznie i uczyć się od górali na przykład. Od rolników. Bardzo dużo można się nauczyć. Prawda?
Tak.
Dziękuję.
Jest, tak.
I zdrowego rozsądku, z Bogiem.
Dziękujemy ojcze, z
Dziękujemy ojcze bardzo, ojcze dyrektorze. Właśnie, stworzyć nowe elity. To jest konieczność niezbędna. Stworzyć elity, nie nowe. Stworzyć elity. Bo my mamy dzisiaj sztuczne elity, sztucznie wykreowane na okoliczność. A stworzyć prawdziwe elity.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie posłany Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wanda z Krakowa. Ja się chcę odnieść do słów ojca dyrektora, który między innymi mówi ostatnie nauki polskiej. No jest, skąd się to wzięło? Ja pozwolę sobie to wyjaśnić po swojemu. No, zawinił pieniądz, a potem morale. Pieniądz zawinił w ten sposób, że już w latach 60. stypendia dostawali studenci, których na przykład mama miała odpowiednio już kościec polityczny, po prostu była donosicielką, no to córka powinna dostać stypendium i powinna być taką przewodzącą na roku. I potem, więc wiadomo, jak w latach 70. przyjmowano do pracy naukowej, no to liczyły się już w tej chwili, wtedy liczyły się jakieś polityczne wartości. Nie wiedza, nie nadawanie się. Dawniej profesorzy sprawdzali, egzaminy były, czy się nadaje na pracownika, na asystenta, a wtedy nie. To już było tak, że wiadomo, że on będzie przyjęty bez żadnych egzaminów na asystenta, no bo odpowiednio jest politycznie przygotowany, nadaje się. A obecnie zwłaszcza widzę, no to już są skutki, bo też to był rozkład moralny społeczeństwa, nie tylko przez to pieniądze, donosicielstwo, za przekupstwo, ale też chodziło o te, w tych kręgach demoralizacja była bardzo duża i dochodzi już do tego, że jak ostatnio prasa podaje, 20 czy 25% studentek za wiedzą swoich partnerów, czyli tak zwanych chłopaków, utrzymuje się z prostytucji, zarabia sobie prostytucją. No więc co będzie się z nauką polską dziać, no to już łatwo sobie wyobrazić. A jeszcze też chcę nawiązać do takich dwóch wypowiedzi. Chodzi o świat zwierząt, świat ludzi. I tak to jest stwierdzone, że między Bogiem, naturą Boga, a ludzką ludźmi jest przepaść nie do przebinięcia. Równie powinniśmy o tym sobie zdawać sprawę. Jest taka przepaść między ludźmi a zwierzętami nie do przebinięcia. Więc tu nie ma żadnych pomostów między tym. I jeszcze chciałam co dodać jeszcze, że przecież są prawdy takie, dekalog, prawda, przestrzeganie dekalogu, czyli nie można Bogu zarzucać, że On nam prawdy nie mówi, więc jeżeli mówi o tym, jak ludzie, jaka jest natura ludzka, jakie mają związki między płciami, między mężczyzną, kobietą i tak dalej, to nie można Pana Boga poprawić. I osoba, zwłaszcza ten mężczyzna, który dzisiaj się włączył, który mówił coś o tych mniejszościach, no to oczywiście ojciec bardzo dobrze, że zacytował ten najwłaściwszy fragment z Pisma Świętego, ale też nie taka osoba powinna sobie zdawać sprawę, że jeżeli ona przeczy Bogu, przeczy dekalogowi i każdy, kto się wypowiada, jeżeli przeczy zasadniczym wypowiedziom Chrystusa, które są zawarte w Piśmie Świętym, nie ma prawa nazywać się katolikiem. To jest parodia katolika. Tak. No to może nie chcę już więcej zajmować czasu. Bóg zapłać.
Dziękujemy pani.
Bardzo dziękujemy.
Dziękuję pani. Ja też, bo tak myślę nawet o sztuce, którą wystawili nasi studenci, tak? Brat naszego Boga, bo nieraz tak myślimy, ta forma czy ta treść. I ona została wyprodukowana, można powiedzieć, film, sztuka połączona z filmem przez studentów i kiedykolwiek jest emitowana w telewizji, to są pytania, kiedy znowu będzie. Po każdej emisji pytają się nasi widzowie, kiedy będzie następna emisja, aby powtórzyć, więc jest zapotrzebowanie, tak, na sztukę wartościową na poziomie treści, tak, przesłania brata naszego Boga. Nie o samo granie, tak, lepiej, gorzej i stawianie sprawy do góry nogami, tylko o przesłanie.
O przesłanie, oczywiście, o to chodzi, to jest najważniejsze, tylko że stało się tak w teatrze, że przesłanie i treść, temat stał się jak gdyby podrzędny w stosunku do formy. To z powodu tak zwanego reżyserskiego teatru. Reżyserzy, dominacja reżyserii jest widoczna na przykład w teatrze operowym, gdzie śpiewaka stawia się gdzieś z tyłu, z boku, żeby nie przeszkadzał inscenizacji. Śpiewak, który jest podstawą przecież w operze, prawda? A nie reżyser, który reżyseruje, a nie inscenizacja reżysera. Więc takie paranoiczne sytuacje zdarzają się właśnie, taka rozbuchana reżyseria, gdzie reżyser decyduje o tym, gdzie ma stanąć śpiewak i potem my siedzimy na widowni i słyszymy, co tylko w części słyszymy śpiewaka, no bo tak został ustawiony. Ale to tylko podałam taki przykład. Są pewne rzeczy, które są najistotniejsze. Najistotniejsze w przekazie jest, kiedy człowiek mówi do człowieka i ważne, co on mówi, a nie w jaki sposób. Ktoś się może jąkać, a mówić do drugiego człowieka bardzo szczerze i z miłością, prawda? Ale się jąka. To co? To znaczy, że to jest mniej ważne? Nie, ważne, co mówi. Ważne, co do nas mówi teatr. O czym on do nas mówi? Co nam chce powiedzieć? Prawda?
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże, pani krytyk. Szczęść Boże, ojcu. Ponieważ tytuł audycji jest Przyroda i Kościół, ja chciałem się posłużyć symbolem biblijnym drzewa. I Pismo mówi, że nie może złe drzewo rodzić dobrych owoców, ani drzewo dobre owoców złych. A teatr, o którym też tu mówimy, jest taki, jakie są czasy. A czasy są złe. Nie wszystko jest złe i nie wszystkie teatry są złe. Dobrze byłoby publikować listę teatrów dobrych, nie złych, żebyśmy nie byli posądzeni o zniesławianie. Dobrych, żeby oszczędzić czasu i zgorszenia ludziom, którzy ze zwykłej niewiedzy udają się do teatrów złych. W takiej sytuacji można mieć nadzieję, że złe teatry umrą śmiercią naturalną. Kto ma sporządzać taką listę? Autorytety, do których należy pani krytyk i osoby, które pani zna ze swego grona. Skąd czerpać pociechę w obliczu takiego ogromu zła? Może z tego tylko, że nie my jesteśmy jego sprawcami, ale to za mało. Według mnie trzeba pójść dalej i trzeba stawać się apostołem dobra. Jeśli chodzi o mniejszości seksualne, to prawda, że mniejszości seksualne są również ukochanymi dziećmi Boga, ale one wymagają leczenia, a w atmosferze anormalności ten proces jest bardzo utrudniony. Ale nie wszystko, co jest w mniejszości, jest anormalne. Są jednostki wybitne i bardzo normalne. I do takiej jednostki normalnej i wybitnej zaliczyłbym pana Witolda Tomczaka, który ujął się za papieżem i to w sposób, no powiedzmy, zaskakujący dla wielu, ale bardzo radykalny. I to jest normalne, natomiast nienormalne jest to, co go spotyka. I nienormalne jest również to, że mamy tyle szkół imienia Jana Pawła II i żadna szkoła nie wystąpiła z inicjatywą obrony tego człowieka. A on wystąpił do prezydenta o ułaskawienie. A ułaskawia się przestępca. Ten człowiek nie jest przestępcą. On jest bohaterem narodowym. I na koniec taka prośba do pani krytyk. Ponieważ teatr jest również miejscem poprawności języka, ponieważ tu padało w części telewizyjnej nazwisko naszego kochanego profesora Szyszko, chciałbym zapytać, bo wydaje mi się, że jest ono źle odmieniane. Jest tak odmieniane, jakby pan profesor nazywał się Szyszka, a nie Szyszko.
Ma być zawsze Szyszko.
Szyszko.
Szyszko, tak.
No właśnie, i to ja się z tym zgadzam i właśnie chciałem to zaakcentować. To tyle, bardzo dziękuję.
Dziękuję. Panie Pawle, tak pan powiedział, że są czasy złe. No, są czasy Boga i też człowieka. My żyjemy i to my może wprowadzamy właśnie zamęt, jakąś zawieruchę też przez to, co robimy, prawda?
No to trudno powiedzieć, ojcze, ponieważ no jest, wierzę w to, że jest o wiele więcej ludzi takich, którzy chcą dobra, którzy są otwarci na dawanie dobra. Tylko że to są najczęściej ludzie, którzy nie są eksponowani, nie są na pierwszych stronach gazet, nie są pokazywani w telewizji, więc my ich nie znamy, to są anonimowi, a na pewno jest ich dużo. Ja miałam nie tak dawno, doświadczyłam dobra ludzkiego w takim zwykłym, no może niezwykłym, no miałam wypadek. Samochód przejechał mi stopę i doświadczyłam tak cudownego, wspaniałego dobra ludzkiego. Ludzie wyskoczyli z tramwaju, widzieli, co się stało, podbiegli do mnie, pomagali mi bardzo, dawali mi swoje wizytówki, żebym ja miała świadków, widzieli od początku do końca, jak się zdarzyło. No w każdym razie bardzo mi pomogli i jestem im bardzo za to wdzięczna i teraz mam jedyną chyba taką okazję i chcę tym wszystkim Państwu, którzy mi wtedy pomogli, to było 19 marca na ulicy Obozowej, chciałam Państwu bardzo podziękować. Jest dobro, naprawdę jest dużo dobra, tylko że to dobro jest gdzieś tu tak tłamszone przez tych krzykaczy, którzy...
A może koło tego felietonu w naszym dzienniku warte zobaczenia w teatrze, może tak...
Nie ryzykowałabym, ponieważ to wygląda tak, że przygotowywana jest premiera i nigdy nie wiemy, co z tego wyjdzie. Dopiero kiedy przychodzę i widzę to. Poza tym tutaj pan wspomniał, bardzo szlachetna propozycja, pan wspomniał o tym, żeby teatry. Teatr, ja już teraz wiem na pewno, że w tym samym teatrze, w którym jednego razu na przykład jedna premiera jest, no powiedzmy, pozytywna, to nie mam żadnej pewności, że następna premiera za kilka miesięcy nie będzie obrazoburcza, bluźniercza. Naprawdę, teatry, ja odnoszę wrażenie, no nie chciałabym zostawić Państwa w takim minorowym nastroju, w takim bardzo negatywnym, ale no ogromna, przeważająca część spektakli, które ja oglądam, jest naszpikowana właśnie złem, najkrócej mówiąc, po prostu złem. To są spektakle, które są wyniszczające. Ja myślę, że one są też chyba wyniszczające dla samych twórców, że jeśli oni budują ten swój świat artystyczny na takim zamęcie, na takiej agresji, to znaczy ta agresja po prostu bije ze sceny, tak jak ta klątwa nieszczęsna, to ona jest cała zbudowana na złu, agresji, na szoku właśnie, na epatowaniu brzydotą także, wyuzdaniem, na anomalii. No przecież to jest wszystko to, co jest wrogie człowiekowi, co jest zaprzeczeniem świata człowieczego, świata naszego, takiego normalnego. Wszystko jest zbudowane na kontrze, na jakiejś anomalii. I grzechem nie do wybaczenia, jeśli chodzi o teatr, jest to, że próbują anomalie traktować jako normę.
To może być tak, że ci ludzie nie są zdolni do tego, żeby inaczej tworzyć?
Ja uważam, że są zdolni jednak, że są zdolni do tego, tylko że przyjęli taką postawę, no bo taka postawa przynosi profity. prawda? Jest zgodna z poprawnością polityczną. Taki spektakl ma szansę wyjechać za granicę, być zaproszonym na jakiś festiwal. Natomiast taki normalny spektakl o dobru, prawda? O dobru, o prawdzie, o spektakl piękny, nie ma szans. Bardzo przepraszam, powiem coś mocnego w tej chwili. Proszę ojca i proszę państwa. Po prostu jest mafia międzynarodowa, tak to w końcu muszę nazwać. Jest to mafia, w cudzysłów ujmijmy, ale nie znajduję w tej chwili innego słowa. Międzynarodowa, która zaprasza te przedstawienia, które w jakiś sposób ideologicznie są zbieżne z ichnimi poglądami. I to jest międzynarodówka. To jest międzynarodówka. I tutaj mniejszości, tak zwane mniejszości, o których dzisiaj mówimy, mają swój wielki udział. Tyle powiem.
Jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Raz i zawsze.
Moje imię Jan z Lublina. Ja tak dla pani redaktor tak odrobinkę optymistycznie chciałem coś powiedzieć, bo sam byłem ciekaw, kto chodzi na takie spektakle jak Klątwa na przykład. Ponieważ akurat w Lublinie też był ten teatr, ta sztuka była przedstawiana, no to kupiłem bilet, pofatygowałem się, żeby po prostu mieć rozeznanie. Jako mnie to interesuje po prostu. I na szczęście, no, to było w formie takiej w miarę klasycznej przedstawienia. Oczywiście skrajnie zaoszczone, antykościelne wszystkie wątki, no, ale mniejsza z tym, było tylko połowę miejsc zajętych i powiem tak, te oklaski, które były tam trochę połowa młodzieży była rzeczywiście, połowa osób bardziej dojrzałych, te oklaski trwały dosłownie 10 sekund na końcu i sztuka się, jak się sztuka skończyła, także nie, akurat jeżeli chodzi o Lublin, to można powiedzieć, jeszcze nie jest źle, ale do czego chciałem nawiązać. Pani redaktor mówiła, że dwa teatry są teatrami narodowymi. I to oczywiście przekłada się na to, że państwo na pewno finansuje. Wiadomo, jak państwo finansuje, no to w tym wypadku, przynajmniej w wypadku tych dwóch teatrów, mogłoby być tego rodzaju założenie, które jest w niektórych krajach, przypuśćmy, czy w Anglii, w Londynie, czy we Francji praktykowane, że teatry narodowe grają tylko sztuki klasyczne w klasycznej formie. I koniec. Jeżeli nie finansujemy tego. Nie ma, jeżeli ten teatr ma taką nazwę, tylko to. Nie. Jeżeli ktoś chce coś innego, musi sam sfinansować z własnej kieszeni. Zresztą ogólnie uważam, że można to wszystko przeintelektualizować, a pewnym takim do tego drogą mogą być pieniądze. Po prostu trzeba dążyć do tego, żeby czy poprzez petycje, czy poprzez, żeby państwo nie finansowało, nie dokładało się do takich sztuk. Jeżeli miasto chce to zrobić, proszę bardzo, ludzie wybrali jakiegoś prezydenta, on ma takie skłonności, na przykład jak w Poznaniu, ale państwo nie finansuje, państwo finansuje tylko to, co uznaje za społecznie, jak gdyby, czy to można sformułować jakoś budujące, czy wspierające sztukę narodową i tak. Ja myślę, że wolność sztuki nie polega na tym, że każdy człowiek, czy to będzie kierowca, czy to będzie robotnik, czy to będzie pracownik administracji, 3/4 ludzi bardzo ciężko pracuje, finansuje jakieś fanaberie, tylko jeżeli ktoś chce, może wolność sztuki polega na tym, że on może finansować z własnych środków. Przecież naród się nie musi składać na coś, co jest antynarodowe i w tą stronę trzeba by dążyć. I tak mi się wydaje. I jeszcze jedną rzecz dla pani redaktor mam, może też odrobinkę na końcu, może taką, no, pocieszającą. Ponieważ ja lubię przekładać wszystko, nawet jeżeli to są drobne sprawy, na praktykę. Na praktykę. To ze swojej strony to wspaniałe wystąpienie, te dwa wystąpienia były wspaniałe i dotyczyły tego samego tematu, profesora Guza i pani wystąpienie właśnie w Toruniu. Ja napisałem gdzieś jakiś tekst, wrzuciłem do internetu, wiem, że 3000 osób przeczytało i był tam odnośnik do tego, żeby te dwa wystąpienia odsłuchać. Niech tylko 3% odsłuchało. To na 3000 tych, co to czytali, to jest 100 osób. I ta wiedza idzie w świat. Dlatego, że w swoim gronie osób zainteresowanych to jest za mało. Pani, tak jak powiedział ojciec Tadeusz, pani jest, można powiedzieć, no, samotnym białym żaglem. Ja ze swojej strony będę się starał, jak gdyby tak minimalnie, chociaż jako to się ręko piasku, wspierać, bo uważam, że nie można pani zostawić samej w tej słusznej walce. Bardzo dziękuję za to, co pani robi i myślę, że znajdzie pani osoby, które będą to wspierały. Zresztą myślę także, że w każdym mieście, gdzie jest teatr, można by stworzyć taką grupę, która pisze petycje, na przykład interesuje się tym i żeby to nie było tylko, że słowa idą w świat, ale jakieś działanie. Zaczyna się czasami od 5, potem jest 15, po troszeczku do przodu. Tego nie można tak zostawić.
Panie Janie, wydaje mi się, że to byłoby zupełnie normalne, bo to nie chodzi o coś, co jest na Księżycu, ale chodzi o nasze sąsiedztwo, o dzieci naszego sąsiada i tak dalej, prawda?
Przecież ci ludzie, to są najbliżej tego teatru, w tej dzielnicy, w tym mieście, powinni się tym zajmować. Jednej rzeczy nie bierzemy pod uwagę. Tu kilka razy padło słowo pieniądze. Rzeczywiście ta strona patriotyczna jest bardzo zabidzona. Tak jak powiedziała ta pani, 80 z Warszawy, 80 zł na bilet do teatru, bardzo dużo nie stać jej. Także mnie nie stać na wiele rzeczy, żeby właśnie iść do teatru obejrzeć. I także jak szkoła idzie na przedstawienie, też nauczyciele liczą, no bo rodzice tych pieniędzy nie mają. W gruncie rzeczy na tym polu wygląda gorzej niż nam się wydaje. I dlatego ci ludzie, co są jak blisko tego, powinni się tym w jakiś tam sposób właśnie zajmować i głos zabierać. O właśnie, zabierać głos. Ludzie troszeczkę się krępują zabierać głos, dlatego że, no wiadomo, każdy gdzieś tam pracuje, potem to mu zdjęcie zrobią, opiszą albo coś i tak. Ja wiem, jakie są niepokoje ludzkie, ale trzeba poszczególne osoby po troszeczku zbierać i jak ojciec Tadeusz mówi, aleluja i do przodu.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Bardzo dziękuję za tą audycję.
Bóg zapłaci.
Dziękujemy. Panu szczęść Boże. Bardzo dziękuję. Tak. Trzeba, właśnie chodziło mi o to, żeby już na zakończenie dzisiejszego spotkania naszego wspólnego, żeby powiedzieć właśnie Państwu, żeby być uczulonym troszkę na teatr, żeby interesować się teatrem, że w tych miastach, gdzie są teatry, żeby wiedzieć, co w tych teatrach idzie, chociażby przechodząc obok teatru, zobaczyć, co jest na afiszu, interesować się tym. Tam, gdzie tych teatrów nie ma, w tych mniejszych miejscowościach czy na wsiach, żeby też jednak nie zaniechać wiedzy o teatrze. Jeśli więcej nas będzie się interesować teatrem i będzie chciało wiedzieć, co się w tym teatrze dzieje, to może jednak będzie to jakaś presja na tych, którzy tworzą takie antyteatralne rzeczy. Oczywiście pisanie petycji, no w każdym razie utrudnianie realizowania zła w teatrze, chociaż tyle na razie. Jeśli nie mamy możliwości, że tak powiem, wymienić tych, którzy są szkodnikami teatru, na tych, którzy są prawdziwymi twórcami, takimi, którzy kochają teatr, bo teatr jest sztuką bardzo piękną, bardzo, tylko że no niestety już z tego teatru, z tego piękna, to piękno z teatru coraz w większości tych teatrów już odchodzi.
Mamy chwilę na podsumowanie głosów i audycji. mogę prosić.
Więc ja chcę Państwu wszystkim, którzy zabierali dzisiaj głos i tym, którzy nas słuchali, a którzy się nie dodzwonili, chcę Państwa bardzo serdecznie pozdrowić i podziękować za te wspaniałe, za to wspaniałe zatroskanie. To zatroskanie teatrem, kulturą, to jest zatroskanie o Polskę. To zatroskanie jest budujące bardzo. Znaczy dla mnie to spotkanie z Państwem dzisiaj jest bardzo ważne. To są różne głosy z różnych miejscowości i na różne tematy, ale wszystkie te tematy, wszyscy Państwo mówicie o tym samym, czyli mówimy o Polsce. I polska kultura jest bardzo ważna. Bardzo, bo kultura jest takim najsilniejszym narzędziem formowania człowieka, uwrażliwiania go, tworzenia właśnie takiej bardzo subtelnej tkanki w człowieku, która reaguje jak trzeba, jak trzeba. Bardzo Państwu wszystkim dziękuję i ja jeszcze raz właśnie powtarzam, żeby interesować się tym, co się w kulturze dzieje, bo kultura ma ogromne znaczenie. To jeśli chodzi o politykę, to kultura jest takim przenoszeniem tej polityki w taki sposób, tak powiem, nazwę to w białych rękawiczkach. I może czynić wielkie zło, tak jak ojciec dyrektor powiedział. Może budować, ale może niszczyć. Na razie jesteśmy na etapie takim, gdzie większość tych przedsięwzięć jest niszcząca. I to trzeba odmienić. Jeśli można całkowicie wyrugować tego, to trzeba odmienić proporcje. To tyle powiedziałam.
Bardzo dziękuję.
Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Więc wytrwałości życzymy, pani redaktor.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Naszym gościem była dziś pani Temida Stankiewicz-Podchorecka, krytyk teatralny, publicystka naszego dziennika. Dziękuję Państwu za uwagę. To były rozmowy niedokończone.